Szanowni Państwo, osiągnęliśmy kworum, rozpoczynamy, wznawiamy obrady po przerwie. Bardzo proszę, zapraszam do nas panią prezes zarządu spółki Wrocławska Rewitalizacja, panią Grażynę Adamczyk-Arns. Bardzo proszę, pani prezes. I proszę Państwa, rozpoczynamy procedowanie uchwały zmieniającej uchwały Rady Miejskiej w sprawie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2018. Wiem, że wszyscy Państwo mieliście okazję obejrzeć ten program i szeroką prezentację w czasie posiedzeń komisji. Również dostaliśmy wszyscy ten materiał w formie elektronicznej, dlatego bardzo bym prosił panią prezes o bardzo takie skrótowe, lakoniczne potraktowanie tego z trybuny wysokiej. Proszę bardzo.
Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mówimy o aktualizacji lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2018. Aktualizacja jest potrzebna, aby wspólnoty mieszkaniowe mogły ubiegać się o środki unijne, które zostaną udostępnione w ramach drugiego naboru RPO. Chodzi o kwotę około 10 milionów złotych. Program jako taki Rada Miejska uchwaliła już w zeszłym roku. Dzisiaj mówimy tylko o aktualizacji, a konkretnie o dopisaniu kamienic na listę priorytetową, na listę A, kamienic znajdujących się na Nadodrzu i na Przedmieściu Oławskim. Na Nadodrzu w pierwszym naborze, który odbył się w kwietniu, starały się o pieniądze unijne dwa podwórka i 22 kamienice wspólnotowe. Na Przedmieściu Oławskim było więcej takich projektów inicjujących proces rewitalizacji, czyli więcej projektów skoncentrowanych na przestrzeniach publicznych i funkcjach dla mieszkańców, ale również tam były 23 kamienice wspólnotowe, które starały się o dofinansowanie. Niejednokrotnie opowiadamy o Przedmieściu Oławskim jako o tym miejscu, które potrzebuje impulsów na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, ale również na zmianę wizerunku tego miejsca. Takim impulsem z pewnością będzie zagospodarowanie nabrzeży Oławy lub centra lokalnej aktywności, które w najbliższym czasie tam właśnie się pojawią. Ale bez kamienic nie możemy mówić o zmianie wizerunku tego miejsca. Wiemy to również po doświadczeniach nadodrzańskich. Dwa tygodnie temu opublikowano wyniki konkursu dotyczące kamienic i widzimy tutaj na Nadodrzu starały się 22 kamienice, 19 pozytywnych ocen, 3 odwołania. Na Oławskim mamy 15 pozytywnych ocen, 8 kamienic przepadło w pierwszym naborze, ale może starać się o dofinansowanie w drugim. Aktualizacja programu obejmuje dodanie kolejnych podmiotów na liście A, dodanie kolejnych podmiotów na liście B, aktualizację mapy i aktualizację tabelki z zestawieniem sumarycznym wartości planowanych przedsięwzięć. I tak na Nadodrzu do drugiego naboru, do listy A dopisaliśmy 33 kamienice wspólnotowe, także jeżeli mamy w tej chwili na liście A 55 kamienic wspólnotowych, na Oławskim dopisaliśmy 22 wspólnotowe, 8 z pierwszego naboru plus 14 nowych i 8 kamienic miejskich, czyli razem mamy teraz 37 kamienic wspólnotowych i 8 kamienic miejskich. W zestawieniu prezentuje się to tak, wnioskowana kwota dofinansowania we wszystkich projektach, które są na liście A do drugiego naboru 30 milionów złotych. Widzicie Państwo, że jest to znacznie więcej niż możliwa, dostępna alokacja przeznaczona w konkursie, ale chcieliśmy zadbać o to, żeby był zapas, żeby w razie, jeżeli wspólnoty by się zdecydowały nie aplikować lub odpadły ze względów formalnych czy merytorycznych lub gdyby zwiększono pulę środków w tym konkursie, żeby były przygotowane projekty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie. Mamy nadzieję na pozytywną reakcję. Składanie wniosków jest możliwe od 19 grudnia. Wspólnoty potrzebują aktualizacji lokalnego programu, aby móc składać wnioski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani prezes. Bardzo proszę o opinię klubów. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywna. Klub Radnych Rafała Dudkiewicza. Opinia pozytywna. Klub Radnych Nowoczesnej. Dziękuję. Bardzo proszę, Komisja Statutowa. Bez uwag, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury. Pozytywna, czy ktoś z Państwa w imieniu własnym lub komisji chciałby zabrać głos w tym względzie? Bardzo proszę, pan Jerzy Sznerch.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja od początku pilotuję i współpracuję przy tym projekcie rewitalizacji, szczególnie oczywiście Nadodrza. i powiem, że ten program jest wspaniale realizowany. Mam jedno zastrzeżenie, panie prezydencie, mam zastrzeżenie do grupy. Dlaczego tak mało? To jest podstawowe. Pani dyrektor na pewno by dała radę więcej zrealizować i to chyba tylko takie jedno zastrzeżenie, że przydało się, żeby było więcej tych środków, żeby można było więcej rewitalizować, ale program jest naprawdę strzał w dziesiątkę i bardzo mi się podoba, że to jest realizowane i że dokoptowano do tego drugiego naboru również osiedle na Dodrze, bo nie jest dokończona rewitalizacja i to jest bardzo fajna sprawa. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo, proszę Państwa, zamykam dyskusję. Czy Pani Prezes chce się odnieść do uwagi Pana Radnego, że dlaczego tak mało?
Jest to decyzja Urzędu Marszałkowskiego.
Dziękuję bardzo. Czyli miejmy nadzieję, że będzie więcej. Szanowni Państwo, dziękuję. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druku nr 1196/17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciw lub kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 25 osób za. Jednogłośnie uchwała została przyjęta. Bardzo dziękuję, Pani Prezes.
Dziękuję.
Szanowni Państwo, a teraz zapraszam do nas Pana Dyrektora Jarosława Delewskiego. Pierwszy projekt uchwały, przyjęcie od Ministra Edukacji Narodowej zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem. Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Proszę Państwa o przyjęcie uchwały, która pozwoli nam realizować w dalszym ciągu projekt Za życiem przy pomocy Fundacji Promyk Słońca, które prowadzi wczesne wsparcie dla dzieci, które obarczone są wadami rozwojowymi, po to, żebyśmy mogli przejąć pieniądze z ministerstwa i ten projekt poprowadzić, projekt zainicjowany wcześniej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Potrzebna jest Państwa na to zgoda. Bardzo Państwa proszę o przyjęcie tej uchwały.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o opinie klubowe. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywna. Klub Radnych Rafała Dudkiewicza. Pozytywna. Klub Radnych Nowoczesnej. Bez opinii. Klub, Komisja Statutowa. Bez uwag. Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Opinia pozytywna. Komisja Edukacji i Młodzieży. Jednogłośnie pozytywna. Ktoś z Państwa w imieniu własnym lub klubu chciałby, czy komisji chciałby zabrać głos w tej kwestii? Dziękuję. Nie widzę. Wobec tego, proszę Państwa, głosujemy. Kto jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druku nr 1227/17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 27 osób za, przeciw 0, jedna osoba się wstrzymała, uchwała została przyjęta.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, proszę kolejny projekt uchwały, udzielenie, teraz zapraszam do nas pana dyrektora Lecha Filipiaka, udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych we Wrocławiu w obrębie Plac Grunwaldzki na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu. Druk nr 1202, bardzo proszę, panie dyrektorze.
Serdecznie, Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, w imieniu Prezydenta Wrocławia przedstawiam Państwu projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w obrębie Plac Grunwaldzki. Ta bonifikata ma być udzielona w wysokości 99% na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Piast. Otóż, proszę Państwa, chodzi tutaj generalnie o regulację stanu prawnego nieruchomości, na której jest położone to osiedle zwane Manhattanem. Jest to troszeczkę taka zaszłość historyczna i tym sposobem chcemy oddać w użytkowanie wieczyste, czy tą uchwałą chcemy oddać w użytkowanie wieczyste właśnie z wysoką bonifikatą. W sumie 2764 m2 gruntu położone w 16 działkach. Są to działki, które są wyłącznie działki, które są zabudowane już infrastrukturą. Nakłady na tą infrastrukturę poniosła Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast, a właściwie jej członkowie. Są to murki oporowe, części dróg wewnętrznych, ale również najważniejsze z tych nieruchomości to jest część tej esplanady, czyli takiego ciągu pieszego, który łączy trasę z mostu Grunwaldzkiego po lewej stronie placu Grunwaldzkiego do samego placu Grunwaldzkiego. Ten manewr umożliwi docelowo, tak jak mówiłem, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, umożliwi dalsze procesy przekształceniowe w spółdzielni, mówię tutaj o procesach spółdzielczych, czyli przekształcenie praw spółdzielczych do lokali w prawo odrębnej własności, a jednocześnie umożliwi, i to jest bardzo istotna wiadomość, umożliwi tak naprawdę realizację remontu czy odbudowy tej esplanady. Ten remont czy ta odbudowa będzie odbywała się wspólnie z miastem przy udziale również środków miejskich. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Chciałbym jeszcze na koniec ustosunkować się do uwagi Komisji Statutowej, bo wpłynęła taka uwaga, która sugeruje, że należałoby w paragrafie pierwszym tej uchwały zamiast słów wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty umieścić zapis, że już udziela się bonifikaty. Otóż proszę Państwa, to tak mniej więcej na jedno wychodzi. Ja prześledziłem wszystkie przypadki, w których bonifikata fakultatywna jest udzielana. Bywa, że ustawodawca zamiennie stosuje udzielenie bonifikaty albo wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty. Zawsze jednak na końcu jest tak, że udziela bonifikaty właściwy organ, a właściwym organem w sprawach gospodarki nieruchomościami jest wójt, burmistrz, prezydent i zawsze, mówię tutaj o przypadku miasta na prawach powiatu, i zawsze to jest poprzedzone zgodą Rady Miejskiej Wrocławia wyrażoną w formie uchwały. Innej możliwości być nie może. Jedyne wytłumaczenie, jakie znalazłem sobie faktycznie dla innego literalnego brzmienia artykułu 68, gdzie udziela się bonifikaty, tego artykułu 73 i artykułu 68 ustęp 68a ustęp 1, to znajduje taki powód, że jest to inaczej zapisane, dlatego że artykuł 68a ustęp 1 został dodany przepisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i włączony niejako do tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami, stąd może po prostu inni pracowali nad tym legislatorzy. Stąd myśmy do tej pory stosowali zapis o wyrażeniu zgody na udzielenie bonifikaty i też tak chcielibyśmy tę regułę podtrzymać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwa, w tej chwili, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czy Komisja Statutowa chce się odnieść do tej polemiki, czy...
Faktycznie z panem dyrektorem razem wnikliwie przeanalizowaliśmy tą kwestię i jak najbardziej Komisja Statutowa przyjmuje stanowisko pana dyrektora. Dziękuję.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Wobec tego, proszę Państwa, w tej chwili nie widzę zgłoszeń do dyskusji, dlatego głosujemy. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druk numer 1202/17? A opinii klubu nie było? Oj, ale mi się spieszy. Przepraszam bardzo. Opinia Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywna. Klub Radnych Rafała Dutkiewicza. Pozytywna. Klub Radnych Nowoczesnej. Pozytywna. Komisja Statutowa się wypowiadała. Komisja Budżetu i Finansów. Pozytywna. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. I wobec tego, proszę państwa, w tej chwili już nie widzę zgłoszeń. Jest pani Urszula Wanac. Chce zabrać głos. Nie, już nie chce zabrać głosu. Dobrze. Szanowni państwo, to jeszcze było zgłoszenie jako komisja, tak? Dobrze. Proszę państwa, wobec tego nie widzę zgłoszeń. Głosujemy. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały druk nr 1202/17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 29 osób za, 0 przeciwów, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję.
I zapraszam do nas pana dyrektora Stanisława Kosiarczyka, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wysokość opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 roku, druk numer 1195. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Mam przyjemność przedstawić projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na parkingach. Chciałem zaznaczyć, że zgodnie z artykułem 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie wysokość tych kosztów. Przyjmując to rozwiązanie zarówno w bieżącym roku, jak i na rok przyszły, zaproponowaliśmy stawki, które określił w swoim obwieszczeniu minister finansów, a więc górne stawki ustalone dla tego typu działań. Powiem tak, że koszty, jakie wyliczyliśmy, składające się na konieczność sprawnej realizacji zadań w świetle tego przywołanego przepisu oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów, i tak gmina ponosi wyższe niż zadeklarowane w obwieszczeniu ministra finansów. Uprzedzając jakby pytania państwa, chcę powiedzieć, że w roku bieżącym Rzecznik Praw Obywatelskich skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy uchwały. Było to w 4 maja 2017 roku. Natomiast 24 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę Wysokiej Rady. Oczywiście 9 października Rada Miasta skierowała skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlaczego? Nie zgadzamy się z motywacją i argumentacją zarówno Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i Sądu Wojewódzkiego, dlatego że po pierwsze Rzecznik Praw Obywatelskich chciał, żeby negocjować każde usunięcie pojazdu praktycznie z firmą wykonującą tego typu czynności. Myśmy argumentowali i dalej argumentujemy, że w gminie takim jak Wrocław jedyne zadania, które wykonuje firma, wyłoniona jest w drodze przetargu nieograniczonego i to koszty, które my płacimy tej firmie, niestety nie są zależne od nas. To są koszty wynegocjowane w drodze przetargu nieograniczonego. Natomiast zarówno sąd, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich wbrew zapisom ustawy podkreślił, że inne koszty nie wchodzą w grę, czyli etaty. Myśmy liczyli tylko koszty ponoszone na etaty zarówno w dziale bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, jak również obsługę tego typu zadań przez Straż Miejską. Uznali, że te koszty teoretycznie nie będą, czyli ustosunkowali się do pierwszego zapisu, a więc do pierwszej części tego zapisu ustawowego o kosztach za usuwanie, natomiast nie odnieśli się do sprawnej realizacji zadań i kosztów z tego tytułu ponoszonych. Ja chciałem tylko powiedzieć, że po wyliczeniu koszty te składają się jakby z trzech czynników. Koszty usunięcia i przechowywania pojazdów, które mówiłem z firmą Varex zgodnie z umową, to jest w wysokości 300 zł od usuniętego pojazdu i 30 zł za przechowywanie w pierwszej dobie oraz szacunkowe koszty obsługi tego zadania przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, obliczone jako średni koszt za rok 2016, ponieważ ilość wywożonych czy usuwanych pojazdów była proporcjonalna, ustalono, że koszty usunięcia, jakie ponosi Straż Miejska, to jest w granicach 115 zł. Natomiast druga część kosztów to są koszty etatowe pracowników Wydziału Bezpieczeństwa, a więc cztery 4 etaty dedykowane tylko i wyłącznie do załatwiania tych spraw. To jest w granicach 100,31 zł. I tutaj również chciałem sprostować, był chyba artykuł w Gazecie Wrocławskiej jakby sugerujący, że te 100 zł to otrzymuje pracownik za każdy usunięty pojazd. To jest nieprawdą. Chodzi o wyliczenie kosztów etatowych, jakie ponosi gmina za tego typu działania. W związku z tym te argumenty zostały podniesione w skardze kasacyjnej i tak jak powiedziałem, rozpatrujemy tutaj generalnie usuwanie pojazdów w grupie do 3,5 tony, ponieważ one stanowią prawie 99% wszystkich usuwanych pojazdów. I generalnie za 2016 rok, czyli wyliczone koszty, to jest w granicach 545,88 zł za usunięcie pojazdu, jakie ponosi gmina. Natomiast my realnie uzyskujemy 515 zł, czyli 476 za usunięcie pojazdu i 39 zł za pierwszą dobę. Stąd te wyliczenia w skardze kasacyjnej zostały przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego i teraz są dwa warianty. Jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny, wyprzedzając już sprawę, ustosunkuje się pozytywnie, to sprawa będzie biegła dalej po przyjęciu uchwały przez Wysoką Radę. Natomiast jeżeli odrzuci lub w jakiś inny sposób, nie wiem, tą uchwałę nie podejmie tej uchwały, czyli uchyli tą uchwałę, w związku z tym tak czy inaczej będziemy musieli się zastanowić, w jaki sposób do tego podejść, czy zostawić koszty na poziomie minimalnym, licząc się z kosztami, jakie gmina ponosi. Niestety musimy tą uchwałę podjąć do końca tego roku i w związku z tym no, wynik sądu, czyli jakby wyrok sądu może zapaść, no nie wiem, w tym, może w przyszłym, może jeszcze dłużej. W związku z tym no, z punktu widzenia formalnego nie możemy czekać na wyrok sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stąd prośba o przyjęcie tego typu uchwały do realizacji.
To wszystko, panie dyrektorze. Tak, dziękuję. Szanowni państwo, bardzo proszę o opinie klubowe, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Opinia negatywna, Klub Radnych Rafała Dutkiewicza. Bez uwag. Komisja Klub Nowoczesnej. Nie wnosi uwag. Komisja Statutowa. Bez uwag. Komisja Budżetu i Finansów. Pozytywna. Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska. Opinia pozytywna. Kto z państwa w imieniu własnym lub komisji chciałby zabrać głos? Już widzę pierwsze zgłoszenia. Bardzo proszę, pani Urszula Wanat. Już powiedział. Aha, to się dobrze. Pan Sebastian Lorenz wobec tego, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie dyrektorze, prosimy o przypomnienie różnicy w stawkach, czyli o kwotę, jaką podnosimy opłaty w poszczególnych kategoriach, może tych kilku najistotniejszych, bo tam pojazdy niebezpieczne raczej nie są odholowane z terenu
Powiem
gminy Wrocław.
Tak, jeżeli chodzi...
Jeszcze bardzo proszę, potem się pan dyrektor odniesie do wszystkich głosów, jakie padną w dyskusji.
I mam jeszcze pytanie takie o dane informacje dotyczące pokrycia kosztów funkcjonowania tego systemu z wpłat z tytułu odholowania pojazdów. Jak te proporcje się kształtują? Czyli czy opłaty, suma opłat starcza na utrzymanie całego systemu, czy musimy do tego dopłacać? I kolejna sprawa to jest kwestia, przepraszam bardzo. Okej, dobra, to na razie tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący Jacek Osowski.
Szanowni państwo, usunięcia samochodów z miejsca, na których są źle zaparkowane, jest obowiązkiem gminy. Usunięcie samochodu, którym się już nie da jeździć, a takich samochodów jest wiele we Wrocławiu, jest obowiązkiem właściciela. Gmina, zabierając samochód nieprawidłowo zaparkowany, powoduje, że ta osoba, która niewłaściwie zaparkowała, powinna ponieść jakąś karę. Jeżeli usuwa samochód, którego właściciela nie jest w stanie ustalić, czy też ustala dopiero po pewnym czasie, to też powinno to się zamykać w pewnych kosztach. W żadnej sytuacji, w żadnym momencie gmina do takiego biznesu dopłacać nie powinna, bo z jednej strony to jest niewłaściwe parkowanie, czyli powinno było obciążać właściciela, z drugiej strony to jest porzucanie, czyli niewykonywanie podstawowych obowiązków, mówiąc najdelikatniej, sprzątania po sobie. W związku z tym w żadnej sytuacji, w żadnym momencie nie powinniśmy narażać naszych współobywateli, żeby płacili pieniądze za niesubordynację czy też nieodpowiedzialność innych współobywateli. Dlatego bardzo serdecznie popieram tę opinię i ten wniosek, który tutaj składa pan dyrektor.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Obara-Kowalska.
Panie dyrektorze, ja do projektu mam dwa albo trzy pytania. Pierwsze to takie, dzisiaj przegłosowaliśmy w zmianach do budżetu przeniesienie wzrost wydatków bieżących o kwotę 200 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla operatora strefy płatnego parkowania. To rozumiem jest niezwiązane z odholowywaniem samochodów.
Nie.
Dobrze, wspomniał Pan o kosztach etatowych, które są składową podniesienia tej kwoty. Czy to są etaty strażników miejskich, czy to są koszty etatyzacji innych osób? Bo ja rozumiem, że strażnicy miejscy mają w zakresie swoich obowiązków, za co są wynagradzani, między innymi kontrolowanie źle, czy wskazywanie źle zaparkowanych samochodów, więc czy to jest jakieś dodatkowe źródło wsparcia dla Straży Miejskiej poprzez tą opłatę? To jest moje drugie pytanie. I trzecie pytanie, ten wzrost opłat, który Pan dzisiaj nam proponuje, wynika bezpośrednio ze wzrostu którego kosztu? Składowej kosztów w całej puli tych pieniędzy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan Jerzy Sznerch.
Ja tak się zastanawiam, dobrze by było być może, bo ja rozumiem, że umowa jest zawarta, natomiast przy zawieraniu nowej umowy pewnie ta umowa jakiś termin ma wygaśnięcia, prowadzi jakiś taryfikator. Z tej przysłowiowej dzisiaj znajomej nam miejscowości, a osiedla Żar, sprowadzenie pojazdu pewnie drożej powinno kosztować. Nie wiem, czy nie byłoby dobrze do specyfikacji prowadzić na przykład taki kalkulacja 10 km, 20 km, 30 km, prawda? Bo to są różne koszty i dla tego przewoźnika, który przewozi, transportuje ten pojazd, ten co ma na miejscu 100 metrów, transportuje go, a z miejscowości, powtórzę, Żar, no to są duże koszty, prawda? Ja rozumiem, że te stawki, które są podane, to są te maksymalne. Tak. Czyli w tych widełkach już maksymalne przyjęte. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Lach, proszę.
Ja zapytam panie dyrektorze o konsekwencje, jakie będą, jeżeli ten wyrok sądu się ostanie, będzie prawomocny, będziemy oddawali, zakładam, tą nadwyżkę, co wpłacili właściciele tych pojazdów, no bo jakieś konsekwencje będą, jeżeli ten wyrok zostanie utrzymany, a my nie wiemy, czy on zostanie utrzymany, czy nie zostanie utrzymany, a już podejmujemy jakby uchwałę na następny rok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Rafał Czepil, proszę.
Dziękuję bardzo. Wielokrotnie powtarzałem przy tego typu uchwałach podnoszących stawkę i obciążenie mieszkańców, że jestem przeciwny, bo nie wynika to z niczego innego, tylko właśnie możliwości podnoszenia do stawek maksymalnych, a nie z przetargów czy rzeczywistych kosztów tej usługi, czyli odholowania auta na parking, więc tak i wtedy zwyczajowo obiema rękami będę przeciw, ponieważ uważam, że nie powinno się obciążać mieszkańców za tego typu usługi i nie powinno się właśnie obciążać dodatkowymi kosztami, które i tak już są na dosyć wysokim poziomie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Jan Chmielewski, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Chcemy, żeby pewne tutaj sprawy, chociażby z usuwaniem pojazdów, przebiegały sprawnie, szybko. Ważne jest to, jakim zapleczem materialnym, maszynowym musi dysponować, jak musi to zaplecze musi mieć przedsiębiorca, który startuje w tego typu przetargu. I czy według Pana rozeznania, jeżeli po prostu pójdziemy na taki przetarg co do konkretnej usługi, no czy tacy ludzie po prostu się znajdą na rynku?
Dziękuję bardzo. Zamykamy dyskusję. Proszę Państwa, bardzo proszę Pana Dyrektora o odniesienie się do głosów, które padły w toku dyskusji.
Jeżeli chodzi o stawki, tak jak powiedziałem, pierwsze pytanie Pana Radnego. W tej chwili proponujemy w roku 2018 to jest 486 zł za usunięcie pojazdu do 3,5 tony, czyli to jest grupa pojazdów, którą, na bazie której jakby no, kalkulujemy całe to zdarzenie, ponieważ jest to 99% usuwanych pojazdów. Z tego na podstawie umowy firma otrzymuje 300 zł, firma, która usuwa pojazdy, otrzymuje 300 zł, natomiast te 186 teoretycznie wraca do budżetu i to są środki, z których po pierwsze pokrywane są etaty zarówno w Wydziale Bezpieczeństwa, jak i w Straży Miejskiej, bo niezupełnie prawdą jest, że oczywiście strażnicy, no każdy ma swoje zadanie, każdy wykonuje swoje czynności, ale to są zadania własne gminy i na to trzeba mieć etaty opłacane z budżetu gminy. Mało tego, zarówno w Wydziale Bezpieczeństwa, gdyby nie było tych zadań, nie potrzeba było utrzymywać 4 etatów, jak również w Straży Miejskiej, ponieważ tam są utrzymywane, dedykowane dodatkowo etaty całodobowe, ponieważ właściciel pojazdu ma jakby możliwość dostępu do strażnika, który potwierdza wpłacenie i wydaje mu zgodę na usunięcie pojazdu. Dodatkowo te etaty są utrzymywane całą dobę. To jest ta sprawa. Jeżeli chodzi o, ja powiem tylko o kosztach. W tej chwili na przykład wpływy do kasy do dnia dzisiejszego za bieżący rok to jest 1 400 000 zł. Z tego wydatki na firmę Varex to jest 1 179 000, czyli teoretycznie zostaje 216 000 zł jako dochód. Natomiast wyliczone koszty na podstawie tych wskaźników, jeżeli chodzi o etaty zarówno w Straży, jak i w Wydziale Bezpieczeństwa, brakuje, czyli gmina dopłaca ponad 400 tysięcy już w tej chwili do tych świadczeń. To jest pierwsza sprawa. I stąd, tak jak powiedziałem, te koszty etatów, też było pytanie pana radnego, tak jak powiedziałem, to są tylko i wyłącznie koszty etatów, jakie gmina ponosi zarówno w Wydziale Bezpieczeństwa, jak i w Straży Miejskiej. Kalkulacje. Proszę państwa, nie ma w tej chwili, jeżeli chodzi o tak dużą gminę, innej możliwości jak ogłoszenie i wyłonienie firmy w drodze przetargu nieograniczonego. Gmina X, która usuwa 3 pojazdy w ciągu roku, może sobie pozwolić na negocjowanie przy usunięciu każdego pojazdu, teoretycznie zawierać umowę z osobą, która ma tą lawetę i ustalać stawki indywidualne. Tutaj nie ma. Jeżeli ktoś chce, może wystąpić i brać udział w tego typu przetargach. Natomiast to, co pan radny wspomniał, firma, która wygrała przetarg, musi dysponować pewnym potencjałem, jeżeli chodzi o środki transportu. To jest co najmniej 5 zestaw lawet. Czas osiągnięcia gotowości na miejscu to jest maksymalnie do pół godziny. Dysponująca sprzętem do wyciągania, czyli wywożenia pojazdów ciasno zaparkowanych, jak również dysponować parkingiem na co najmniej 500 pojazdów. To są konkretne koszty firmy i to jest kalkulacja. Jeżeli znalazłyby się firmy, które zrobiłyby to taniej, to oczywiście miały prawo przystąpić do przetargu i go wygrać. To jest to. Jeżeli chodzi o tą nadwyżkę, którą ja tutaj mówiłem, to oczywiście ona przychodzi do budżetu jakby gminy i zostaje w budżecie gminy, ale z tego no, opłaca się tego typu etaty. Jeżeli ostatnie pytanie, czy będziemy zwracać. Wyrok sądu może anulować czyli tą czy poprzednią uchwałę, natomiast to jeszcze nie znaczy, że od razu wskaże nam, jaka wysokość kosztów będzie ponoszona przez miasto i ile mamy zwracać. To będzie następny ciąg jakby wystąpień i decyzji sądu, ale może być. Liczymy się z tym, że może być. Oczywiście, że tak. To i tak są środki, które gmina musi zapłacić, czy teraz, czy później. Także oczywiście, że mogą być takie sytuacje. Jeżeli sąd administracyjny dojdzie do wniosku, chociaż tak jak powiedziałem, przesłanką
pierwszego wyroku takiego dla Łodzi, chyba z tego co pamiętam, było to, że Łódź wykazała jakby w dochodach stawki, które zaproponowała, część tych przeszły na dochody gminy. Stąd był jakby zarzut, że na tym gmina zarabia. My wyraźnie od początku mówimy w ten sposób, i to jest prawdą, że gmina nie zarabia, a wręcz przeciwnie, i tak do tego interesu dokłada. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w tej chwili mamy aktualnie ściągniętych na dzień dzisiejszy 2700 pojazdów z artykułu 130, a więc tych, które były nieprawidłowo zaparkowane, i 270 z artykułu 50a, więc porzuconych, uznanych jako wraki. Na parkingu pozostało tych z artykułu 130, czyli porzuconych przez właścicieli, w tej chwili jest 200 pojazdów, natomiast z artykułu 50a 150. Parking się zatyka już. W sądzie mamy 190 spraw, ponieważ wszystkie sprawy z artykułu 130a muszą być niestety skierowane do sądu i to dopiero decyzja czy wyrok sądu pozbawia właściciela prawa do auta i auto przechodzi na mienie gminy. To są olbrzymie ilości, które pracownicy przerabiają. Chciałem powiedzieć, że sprawy dotyczące poszczególnych pojazdów nieraz trwają 3 lata, a wynika to stąd, że cała buchalteria, cała oprawa tego, a więc dochodzenie do właściciela, okazuje się, że po pół roku, jeżeli ustalimy różnymi drogami, poprzez CEPiK, poprzez policję, poprzez inne służby, okazuje się, że ten właściciel ma umowę zawartą na sprzedaż tegoż pojazdu rok czy wcześniej z obywatelem X, którego podane są tylko na przykład dane, jeżeli chodzi o PESEL, nie ma adresu zamieszkania, nie ma nic. Jeżeli dotrzemy po pewnym czasie do tego drugiego właściciela, okazuje się, że on ten samochód formalnie sprzedał, czyli przepisał odręcznie umowę i sprzedał Kowalskiemu. Docieramy do tego Kowalskiego i tak były takie przypadki, że 6 właścicieli miało kolejne umowy, do których docieraliśmy przez 3 lata. I to są właśnie koszty na korespondencję, na docieranie, na średnia jakby objętość na jeden pojazd, który ma jakieś komplikacje, to są 2 tomy akt. I te akta są kserowane w 3 egzemplarzach i dostarczane do sądu przy każdej rozprawie. Słucham? Józmy? Nie ma takiej możliwości, żebyśmy ustalali, skoro wybiera się firmę w drodze przetargu, to musi być ryczałtowy, bo inaczej nie ma, to musielibyśmy każdy samochód inaczej mierzyć. To jest absolutnie awykonalne. Po to ustaliliśmy stawki, zdecydowała się firma na takie koszty i niezależnie od tego, czy jest kilometr dowożony, czy 10 kilometrów w obrębie miasta. Jest to ujęte jako granice administracyjne miasta, koniec.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, wszystko. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druk numer 1195, /17, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 20 osób za, przeciw 16, wstrzymała się 1 osoba. Uchwała została przyjęta. Dziękuję Panie Dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
I zapraszam do nas pana dyrektora Jacka Sukryka, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych. Proszę Państwa, pierwszy projekt uchwały to Gminny Program Wspierania Rodziny we Wrocławiu na lata 2018-2020. Wszyscy, proszę Państwa, otrzymaliśmy ten materiał w formie elektronicznej na nasze skrzynki, dlatego bardzo proszę pana dyrektora o skrótowe skomentowanie tego programu z wysokiej trybuny. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie, Wysoka Rado. Rzeczywiście wszystkie materiały, wszystkie programy, a będzie ich podczas dzisiejszej sesji kilka, głosowanych, zostały przekazane państwu w formie elektronicznej. Były też szczegółowo omawiane przez poszczególnych dyrektorów mojego departamentu, którzy są gospodarzami tych uchwał i realizatorami później. Pierwszy z projektów, projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny, bardzo króciutko scharakteryzuje. To jest program na lata 18-20. Obowiązek przygotowania takiego programu wynika wprost z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, adresatami programu są rodziny z dziećmi. Te rodziny, które przeżywają jakieś trudne sytuacje, przede wszystkim w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Dodatkowo uzupełniający charakter w przypadku tego programu będą miały działania skierowane powszechnie do rodzin. Mam na myśli głównie planowane imprezy rodzinne, środowiskowe, ewentualnie programy z zakresu profilaktyki społecznej. Planujemy skupić się w tym programie na szeroko rozumianym rozwoju systemu wsparcia rodziny, wynikającym zresztą z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności na takich kilku elementach, ja pozwolę sobie o nich wspomnieć, rozwój asystentury rodzinnej, zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego i konsultacji, próbie wprowadzenia rodzin wspierających, to jest ta możliwość, którą także stwarza nam ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tam wprost z artykułu 29 tej ustawy wynika taka możliwość. Chcemy podjąć tą próbę we Wrocławiu stworzenia rodzin wspierających. W dalszym ciągu rozwój oferty warsztatowej, rozwój pracy socjalnej, zapewnienie także w określonych przypadkach usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, a także rozwój wolontariatu na rzecz rodzin. Bardzo dziękuję, to tak bardzo krótko i proszę o przyjęcie tego programu na lata 18-20.
Dziękuję bardzo panie dyrektorze, bardzo proszę o opinię klubów, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywnych radnych Rafała Dudkiewicza. Bardzo proszę, pan przewodniczący Jan Chmielewski.
To fundamentem tego programu jest to, że rodzina jest tutaj bardzo wysoko w tej hierarchii, najwyższą ma wartość hierarchii społecznej. Oczywiście kontynuujemy ten program, ale mocno akcentujemy potrzebę wspierania rodzin przeżywających trudności w realizacji swoich funkcji ustrojowych. Ważne, istotne jest to, że już na przykład od 2014 roku obserwujemy spadek i to o 20% zasiłkobiorców w formie pomocy finansowej. I teraz ten program niejako po prostu odnosi się do rodzin, które mają złożone problemy społeczne. To jest 10% określam, a prawie 40% różne inne problemy społeczne i stąd no, potrzebni są nie tylko zawsze konieczni, i których rzeczywiście, jak mówiliśmy, zaczyna brakować pracownicy socjalni, ale coraz bardziej i więcej wykwalifikowani, wykształceni specjaliści z różnych dziedzin życia społecznego. I stąd te nowoczesne metody pracy, zwłaszcza metodą środowiskową, żeby wzmacniać jakość życia członków społeczności lokalnych, bardzo istotna rola Centrum Rozwoju Aktywności Dzieci i Młodzieży i to trzeba nadal utrzymywać zdaniem. Jest tam wspomniany bardzo dobrze funkcjonujący jeden z programów, ale ten sztandarowy nasz program pomocy dla rodzin wielodzietnych, gdzie na koniec grudnia liczba rodzin była już przeszło 5300, uczestników prawie 33 tysiące. W 2016 roku 900 rodzin dołączyło do tego programu. Oprócz tego jest też ogólnopolska karta dużej rodziny. I w oparciu o te siły, nie tylko właśnie te materialne, ale pozamaterialne, właśnie próbuje kształtować się prawidłowe postawy i wzorce rodziny, a dla dzieci i młodzieży jak najbardziej dać dobrą ofertę, atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Bardzo proszę Komisja Statutowa. Bez uwag Komisja Budżetu i Finansów. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa. Pozytywna Komisja Edukacji i Młodzieży. Dziękuję. Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Też jednogłośnie pozytywna. Czy ktoś z państwa w imieniu własnym lub komisji chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę, wobec tego proszę państwa przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druk numer 1191 łamane przez 17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik głosowania. 32 osoby za, jednogłośnie uchwała została przyjęta. I bardzo proszę, panie dyrektorze, gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Wrocławia na rok 2018.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, podobnie jak w poprzednim przypadku, również i ten gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przeciwdziałania narkomanii na najbliższy rok został państwu przekazany i szczegółowo omówiony na komisjach, wobec tego bardzo krótko. Program stanowi oczywiście kontynuację programu, czy też programów w tym zakresie realizowanych w latach ubiegłych. Jeżeli chodzi o te najistotniejsze różnice, to są one w tym przypadku, w przypadku tego programu, są efektem konsultacji prowadzonych z naszymi partnerami społecznymi podczas grup dialogu społecznego. Jak państwo wiecie, te grupy dialogu społecznego, potocznie nazywane GDS-ami, stanowią taką platformę do spotykania się bardzo różnych podmiotów z różnych sektorów, z tego sektora publicznego i z sektora niepublicznego, społecznego i do dyskutowania o różnych kwestiach. W tym także dyskutujemy podczas tych forów o tego typu dokumentach. No i w wyniku tak prowadzonych dyskusji na grupie dialogu społecznego, a także opierając się o najświeższe badania z grudnia 2016 roku, postanowiliśmy mocniej zaakcentować działania profilaktyczne w tym przedkładanym państwu projekcie. To po pierwsze. Po drugie, planujemy także rozwinąć dotychczasowe działania o szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Chcielibyśmy i przewidujemy tematykę tych szkoleń, że będziemy chcieli mówić o kwestiach właśnie profilaktyki, a także o pewnych zakazach wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Jeżeli mamy redukować te niekorzystne skutki spożywania alkoholu, a także używania tych środków narkotycznych, no to powinniśmy kierować także, poza tym, że do tych, którzy je używają, to także do tych, którzy je dystrybuują, sprzedają, mówiąc wprost, też pewne działania edukacyjne pokazujące właśnie skutki negatywnego działania tych środków. Chcemy takie działania wpisać do tego programu i chcemy je w konsekwencji w przyszłym roku zrealizować. Bardzo proszę o przyjęcie tego programu.
Dziękuję, panie dyrektorze. Bardzo proszę o opinię klubów. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywna. Klub Radnych Rafała Dutkiewicza. Pan Jan Chmielewski, bardzo proszę w imieniu
Dziękuję
klubu.
Bardzo. Ja tylko może chciałbym dodać to, co nie zostało powiedziane, mianowicie, że oprócz nadużywania alkoholu, oprócz skutków zdrowotnych, no również skutki społeczne, i to Państwowa Agencja Rozwiązania Problemów Alkoholowych określiła to na poziomie 1,3 PKB w 2016 roku, czyli to jest przeszło 22 miliardy złotych, zyski kilkanaście miliardów. I tutaj być może właśnie ważne jest także to, że istotnymi czynnikami, które sprzyjają rozwojowi uzależnień, są przede wszystkim przemoc oraz wykluczenie społeczne. Także istotna jest dostępność do alkoholu i łatwość jego zakupu, i badania przeprowadzone w 2016 roku potwierdziły, że mówią, że 37% respondentów opowiada się za zmniejszeniem ilości punktów sprzedaży w mieście. O tej rekomendacji skierowanych do osób prawnych prowadzących działalność, to pan dyrektor już mówił, ale są także zalecenia tutaj w tym programie w zakresie odpowiedniego kształtowania zasad i usytuowania, limitowania punktów sprzedaży, i być może ten problem będzie rozwiązany przy trwającej nowelizacji ustawy o wychowaniu do trzeźwości, a odnośnie między innymi skutecznego działania z walki z dopalaczami, to też trwa nowelizacja ustawy o zwalczaniu narkomanii. Dziękuję. Opinia pozytywna.
Dziękuję bardzo za opinię klubu. Teraz klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja statutowa. Bez uwag Komisja Budżetu i Finansów. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa. Pozytywna. Komisja Edukacji i Młodzieży. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli. Pozytywna jednogłośnie. Czy ktoś z Państwa w imieniu własnym lub komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę, bez tego proszę Państwa głosujemy. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druk numer 1192, łamane przez 17, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik głosowania. 34 osoby za, jednogłośnie pozytywnie. Bardzo proszę, panie dyrektorze, kolejny projekt uchwały, wrocławski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez barier 2018-2022 na te lata. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Kończy się projekt, kończy się program działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez barier. Nasz dwuletni projekt proponujemy wobec tego i będziemy prosić o przyjęcie kolejnego na lata 2018-2022. Projekt został także Państwu przekazany i dyskutowany był podczas komisji. Program stanowi w istocie kontynuację tych realizowanych dotychczas programów, tak jak to miało miejsce w przypadku wcześniej przeze mnie prezentowanych programów. Wytycza obszary i cele do realizacji, a także pewne wzorce interwencji, które podejmujemy w celu poprawy pewnych zjawisk negatywnych, pewnych likwidacji barier, które dzisiaj dotykają osoby niepełnosprawne w naszym mieście, choć należy pamiętać i przypominać powinniśmy sobie, że jesteśmy jako miasto w tej awangardzie miast, które bardzo intensywnie myślą i skutecznie od wielu lat tak urządzają miasto, aby ono było przyjazne i dostępne dla wszystkich mieszkańców, także tych niepełnosprawnych, którzy mają często jakieś ograniczenia, dysfunkcje ruchu. Chcemy, aby te osoby niepełnosprawne mogły się w naszym mieście czuć dobrze, aby nie były wykluczone także z takiego używania, korzystania z miasta na co dzień. Stąd te liczne działania, które podejmujemy. Część z nich jest opisanych właśnie w tym przedłożonym Państwu projekcie. Jeżeli miałbym znowu wskazać te zadania priorytetowe, to przede wszystkim ograniczenie barier społecznych, bo poza tymi barierami fizycznymi bariery społeczne także należy podnosić i także należy je ograniczać. Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych. Wreszcie cały duży komponent związany z aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. No i wreszcie profilaktyka, promocja zdrowia i rehabilitacja lecznicza. Treść tego programu została skonsultowana ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami, z organizacjami zajmującymi się regulowanym obszarem. Także stanowisko w tej sprawie, pozytywne stanowisko w tej sprawie zajęła Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Ten obowiązek wynika wprost z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Bardzo dziękuję, proszę o przyjęcie tego programu.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę w imieniu klubu, jak rozumiem, Prawa i Sprawiedliwości, Michał Piechel, tak? Bardzo proszę.
Panie dyrektorze, program na rzecz osób niepełnosprawny jest bardzo dobrze nabrany. Zapisy w tym programie są bardzo kompetentne do tworzenia społeczeństwa integracyjnego na rzecz niepełnosprawny. Jest mi przyjemnie, że mogę w imieniu klubu powiedzieć pozytywne mojej wypowiedzi, gdzie jeszcze raz pochwalić mnie to za mieszkana dla osób niepełnosprawnych na stanowisku. Mam nadzieję, że to nie będzie koniec taki i wstyd i na rzecz niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o opinię Klub Radnych Rafała Dutkiewicza. Pan Jan Chmielewski w imieniu komisji. W imieniu klubu, przepraszam.
W imieniu klubu. Dziękuję bardzo. Opinia jest pozytywna. Ja tylko chciałbym dodać w imieniu klubu, że po raz pierwszy na podstawie wrocławskich doświadczeń jest to program już nie trzyletni, ale pięcioletni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja statutowa. Bez uwag Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Budżetu i Finansów. Jednogłośnie pozytywna. Kto z Państwa w imieniu własnym lub komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę wobec tego, proszę Państwa. Głosujemy. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druku numer 1193, łamane przez 17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. Jednogłośnie 34 osoby za. Dziękuję bardzo i proszę Państwa, zadania miasta w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bardzo proszę, druk nr 1194. Bardzo proszę Panie Dyrektorze o kilka słów.
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, ta uchwała z kolei daje nam na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji społecznej, zawodowej osób niepełnosprawnych instrumenty w istocie do realizacji tych zapisów, o których przed chwilą mówiliśmy w kontekście wrocławskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Mówimy tutaj o zadaniach powiatu, bo to są zadania własne powiatu, szczęśliwie dofinansowywane także rokrocznie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. My corocznie na poziomie lutego, marca dowiadujemy się, ile zgodnie z przyjętym algorytmem otrzymamy środki na realizację tych zadań. Mam nadzieję, że tak też będzie w roku przyszłym. Średnio rocznie, przypominam, to jest kwota około 7-8 milionów złotych. W tych granicach poruszamy się, realizując te zadania w obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zadania określone w tym projekcie uchwały nie różnią się w istotny sposób od zadań wskazanych przez Państwa, przez Radę i realizowanych w latach ubiegłych. Rodzaj zadań wynika, tak jak powiedziałem, bezpośrednio z przepisów ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zgodny jest z zadaniami, tak jak już powiedziałem, wynikającymi z drugiego procedowanego projektu programu Wrocław bez barier. Praktyczne problemy związane z procedurami koniecznymi do prawidłowej realizacji zadania związanego z likwidacją barier, i to jest to nowum w tym projekcie uchwały, spowodowały, że przedstawiamy w tym projekcie Państwu propozycję podziału zadania w tym obszarze na dwa odrębne zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych, a także dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, licząc na to, że wprowadzenie tego proponowanego podziału umożliwi w przyszłym roku lepsze planowanie wydatków na realizację tych zadań. Dziękuję i bardzo proszę o przyjęcie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę. W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości ponownie pan Michał Piechal.
Panie dyrektorze, jak już powiedziałem, ja to wyrzuciłem. Bardzo dobrze wykorzystuję w duże bezronu na przystosowana miasta w budynku i całe i w jazdy do na rzecz osób niepełnosprawny opinia klubu jest pozytywna.
Bardzo dziękuję. W imieniu teraz klubu Rafała Dudkiewicza pan przewodniczący Jan Śmielewski. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja do tego tylko chciałem dodać, co pan dyrektor uprzejmie powiedzieć, że warto podkreślić tutaj rolę i znaczenie Powiatowego Urzędu Pracy, bo tamto też są środki, które są dla osób dedykowane osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dla ich kwalifikacji zawodowych i wiele osób niepełnosprawnych z tego typu właśnie środków korzysta. To jest dodatkowe wsparcie oprócz PFRON-u. Opinia klubu pozytywna.
Dziękuję bardzo. Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja statutowa. Bez uwag. Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Budżetu i Finansów. Komisja Kultury i Nauki. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Sportu i Rekreacji. Komisja Sportu i Rekreacji. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Czy pan dyrektor chciałby się odnieść do uwag klubowych? Chyba nie, nie ma potrzeby. Raczej nie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z tego głosujemy. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druku numer 1194/17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw lub kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 33 osoby za. Jednogłośnie uchwała została przyjęta. I bardzo proszę, kolejny projekt uchwały. Rodzaje wyróżnień i wysokość nagród oraz stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Wysokie wyniki sportowe, zaznaczmy. Druk 1221. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, jak państwo doskonale wiecie, od wielu lat miasto Włocław wspiera najlepsze wyniki sportowe dzieci i młodzieży w tym współzawodnictwie podejmowanych przez nie na przestrzeni roku. Zresztą wspieramy także tych, którzy biorą udział w rozgrywkach w sporcie tym kwalifikowanym, zawodowym. Wspierając i wypłacając stypendia naszej młodzieży szkolnej, kierujemy się przepisami uchwały, którą Wysoka Rada była uprzejma przyjąć. My, przeprowadzając analizę uchwały pod kątem zmieniających się przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zdecydowaliśmy się przedłożyć Państwu projekt, który w istocie dostosowuje właśnie stan faktyczny do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Między innymi dotyczy to zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych osobowych. Szczegółowe zmiany polegają na dodaniu pewnych zapisów w załączniku numer 2 i w załączniku numer 3 projektu uchwały. Tam pojawia się 5 takich zapisów, ja już pozwolę je sobie nie czytać, one są w przedstawionych materiałach. Istotne jest to, tak jak powiedziałem, że proponowane zmiany załączników do uchwały są niezbędne do prawidłowego zgłoszenia zbioru danych do rejestru GIODO. Tak więc uchwała, powiedzmy, ma taki charakter porządkująco-techniczny. Proszę o jej przyjęcie.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o opinię klubów, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywna. Klub Radnych Rafała Dudkiewicza. Pozytywna. Klub Radnych Nowoczesnej. Pozytywna. Komisja Statutowa. Bez uwag. Komisja Budżetu i Finansów. Komisja Sportu i Rekreacji. jednogłośnie pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, bo z tego, proszę Państwa, głosujemy. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druku numer 1221, łamane przez 17, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik głosowania. 30 osób za, jednogłośnie pozytywnie. I proszę Państwa, kolejny projekt zmieniający uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego w formie jednostki budżetowej oraz nadania jej statutu. Druk numer 1201. Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, nazwa uchwały może być nieco myląca. Nie tworzymy bowiem żadnej nowej jednostki, instytucji, ale odwołujemy się do tej uchwały matki, która ją tworzyła, stąd taka nazwa tego projektu uchwały. W istocie chodzi o zmianę statutu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego dotyczącą przedmiotu działalności jednostki, ze szczególnym, Szanowni Państwo, uwzględnieniem wzmocnienia jednostki jako instytucji wspierającej Rady Osiedli. To dzisiaj było wielokrotnie podnoszone, że w związku z dużo intensywniejszą niż w latach ubiegłych i tak dobrze rozwijającą się współpracą z samorządem Rady Osiedli, powinniśmy także pomyśleć o wzmocnieniu instytucjonalnym jednostki, która w istocie zajmuje się obsługą i taką codzienną współpracą Rad Osiedli. To są zapisy i w tym zakresie uchwała jest zmieniana. Gdybym miał ją scharakteryzować w tych czterech czy pięciu najważniejszych aspektach, to po pierwsze dopisujemy do zadań tych statutowych takie działania promocyjno-informacyjne polegające między innymi na wydawaniu różnych publikacji związanych z prowadzoną działalnością statutową WCRS. Wprowadzamy takie zapisy, które będą umożliwiały także udostępnianie w sposób zorganizowany posiadanego sprzętu sportowego, rekreacyjnego i edukacyjnego zainteresowanym jednostkom i osobom. I tutaj mówimy zarówno o radach osiedli, jak i o organizacjach pozarządowych, czy też szkołach, uczelniach. Te wszystkie podmioty bardzo chętnie zgłaszają się do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, które dysponuje tymi zasobami, zwracają się w celu jakby skorzystania z nich, realizując z kolei swoje działania statutowe, dlatego chcemy te kwestie uregulować na poziomie statutu. Chcemy tutaj także dokonać zapisów wprowadzających możliwość prowadzenia szkoleń i warsztatów, znowu oczywiście w obszarze zadań statutowych WCRS-u, takiego zapisu nie było. No i wreszcie w ramach obsługi rad osiedli, to już awizowałem, dodanie dwóch istotnych zapisów. Po pierwsze o zawieraniu i realizacji umów cywilnoprawnych, porozumień i składania oświadczeń woli na rzecz osiedli, również w zakresie dotyczącym obsługi eksploatacyjnej i bieżącej obsługi techniczno-remontowej siedzib osiedli. To ma na celu pozwolić WCRS-owi taką sprawną współpracę z radami osiedli właśnie w tym zakresie, a także zapis mówiący o współpracy w zakresie wykonywania zadań statutowych osiedli i zapewnienie pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu. Jest też kwestia wniesienia autopoprawki do tego projektu uchwały w paragrafie trzecim, w ustępie pierwszym, w punkcie szóstym statutu słowo forum zamienia się na słowo forów. Proszę także o uwzględnienie tej autopoprawki. Bardzo dziękuję i proszę o przyjęcie tego projektu uchwały.
Dziękuję, Panie Dyrektorze. Bardzo proszę o opinię klubów, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywna, Klub Radnych Rafała Dudkiewicza. W imieniu klubu pan Jan Chmielewski, proszę.
Opinia jest pozytywna, nie ma teraz wątpliwości, jest większa jasność, jakie zadania ma realizować Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i tutaj w wielu już chyba komisjach pojawiła się też potrzeba i konieczność, wydaje się, ogłoszenia tekstu jednolitego po wielu nowelizacjach tego projektu dotyczącego uchwały dotyczącego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. O co wnosimy także. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja statutowa. Uwagi przyjęte w ramach autopoprawki. Komisja Edukacji i Młodzieży. Pozytywna. Komisja Budżetu i Finansów. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli. Jak najbardziej pozytywna. Proszę Państwa, widzę, że zgłosił się pan Michał Piechel. Bardzo proszę, dzisiaj niezwykle aktywny radny. Bardzo proszę, panie Michale, o zabranie głosu.
Jako wychowanek samorządu lokalnego bardzo się cieszę, że jest dobra woja miasta, żeby jadą osady zwek z kompetencje i żeby spójnie z nimi tworzyć miasto. Za to bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan dyrektor chciałby się odnieść do tego komplementu?
Chciałbym podziękować kolejny raz panu Michałowi.
Dziękujemy bardzo. Również proszę państwa, nie widzę więcej zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję i głosujemy. Kto z państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druku nr 1201 /17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 29 osób za, jednogłośnie pozytywnie. I bardzo proszę, kolejny projekt uchwały zmieniający uchwały Rady Miejskiej w sprawie połączenia Gminy Instytucji Kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia Gminnej Instytucji Kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i o nadanie jej statutu. Druk nr 1203. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ten projekt uchwały otwiera serię trzech uchwał z obszaru kultury. W przypadku pierwszej, tu znowu odwołujemy się do uchwały matki, która kiedyś, czy na mocy której kiedyś powstała instytucja kultury Centrum Sztuki Impart. Natomiast w istocie chodzi nam w przypadku tej uchwały o zmianę statutu Biura Festiwalowego Impart 2016 i tutaj jedna istotna zmiana. Chcemy dokonać zmiany nazwy Biura Festiwalowego na nazwę Strefa Kultury Wrocław. To jest ta pierwsza istotna zmiana, która zostałaby wprowadzona tym nowym statutem. Ponadto określamy zadania instytucji do realizacji po zakończeniu tego szczególnego dla niej, dla nas wszystkich mieszkańców roku Europejskiej Stolicy Kultury. Wprowadzamy także w statucie możliwość prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej, nie kolidującej oczywiście z tą działalnością podstawową. To są dzisiaj te najważniejsze zmiany, o których mówi ten projekt uchwały. Proszę o jego przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię klubów. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywna. Klub Radnych Rafała Dudkiewicza. Pozytywna. Klub Radnych Nowoczesnej. Pozytywna. Komisja Statutowa. Przyjęte uwagi. Komisja Kultury i Nauki. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Budżetu i Finansów. Jednogłośnie pozytywna. Czy ktoś z państwa w imieniu własnym lub komisji chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec tego proszę państwa głosujemy. Kto z państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druku nr 1203 /17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik głosowania. 29 osób za, jednogłośnie pozytywnie. I proszę kolejny projekt, zmiana uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej. Proszę bardzo, 1204 druk.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, bardzo króciutko, w istocie chodzi o zmianę załącznika do statutu. To jest listy filii Biblioteki Miejskiej. Filia z ulicy Hercena, jak już państwo zapewne wiedzą i się zorientowali, została przeniesiona do nowo utworzonej filii na dworcu głównym przy ulicy Piłsudskiego i tego w istocie dotyczy zmiana zaproponowana w tej uchwale, o której przyjęcie proszę.
Dziękuję. To zmiana czysto formalna. Bardzo proszę radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywna radnych Rafała Dudkiewicza. Pozytywna radnych Nowoczesnej. Pozytywna komisja statutowa. Przyjęta autopoprawka. Komisja Kultury i Nauki pozytywna. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego głosujemy. Ktoś z państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druk numer 1204, łamane przez 17. Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa jest przeciwnego zdania i kto, albo kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 29 osób za, jednogłośnie pozytywnie. Proszę państwa, kolejny punkt naszego programu. Zamiar zniesienia pomnika w formie popiersia we Wrocławiu, druk numer 1205. Chyba nam się wyjaśni teraz tajemnica tego zawiniątka, tak? Tutaj, które stoi na stole prezydialnym. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Tak, bardzo dziękuję. Proszę o przełączenie ekranu. To jest jedyny projekt uchwały, do którego będzie ilustracja, będą zdjęcia. Jeżeli mogę prosić o przełączenie ekranu. O, mogę. To nie jest to. To nie jest to.
To chyba nie mamy. Nie ten obrazek, tak? Bardzo prosimy o inny film.
Dobrze, idzie pomoc, a ja w tym czasie państwa wprowadzę w klimat tej uchwały. Za chwilę wejdziemy w dość szczególny dla nas wszystkich rok, w 2018 i w stulecie odzyskania niepodległości. My we Wrocławiu do tego roku przygotowujemy się w sposób szczególny. Mamy nadzieję zaprosić wrocławian do wspólnego świętowania tego niezwykłego wydarzenia, które no, powiedzmy szczególnie niezwykłe jest właśnie tutaj, w mieście Wrocławiu, na ziemiach odzyskanych. Już niedługo będziemy mogli państwu, myślę, przedstawić takie szerokie spektrum różnych przedsięwzięć i działań, które w 2018 roku będziemy mieli do zaproponowania. Już dzisiaj jednak chcielibyśmy zaproponować państwu przyjęcie uchwały zamiarowej w sprawie wzniesienia popiersia Ignacego Jana Paderewskiego na skwerze, który widzimy tutaj. To jest skwer Tadka Jasińskiego, czyli to jest ta przestrzeń, zbieg bulwaru wzdłuż fosy z ulicą Krupniczą przy Nowej Giełdzie, zaraz naprzeciwko NFM-u. Jeszcze kilka zdjęć poglądowych państwu pokażę. No nie pokażę, bo coś nam się zacina, ale chodziło o to, aby państwu oddać klimat tego miejsca, pokazać, w którym to jest. Z tyłu widzimy po lewej stronie wyłania się piękna kopuła Narodowego Forum Muzyki, po prawej sądy okręgowe, rejonowe i prokuratura. Także to jest po tej stronie, kiedy już przekroczymy ulicę Krupniczą i pojawimy się na tym szerokim deptaku wzdłuż fosy miejskiej. Jak państwo doskonale wiecie, Ignacy Jan Paderewski
dwukrotnie miał możliwość koncertowania we Wrocławiu w Starym Breslau. To było w 1891 pierwszy raz, a później i ta wizyta jest także upamiętniona na budynku Starej Giełby. Tam mamy taką płaskorzeźbę niedawno odsłoniętą, która przypomina to wydarzenie. Drugi pobyt Ignacego Jana Paderewskiego i koncertowanie we Wrocławiu właśnie w tym miejscu Starej Giełdy to jest rok 1901. Jak piszą i wspominają historycy, to były te szczególne wydarzenia dla ówczesnej mniejszości polskiej mieszkającej w przedwojennym Breslau. My chcielibyśmy zaproponować i na ten szczególny rok móc wznieść po pierwsze Ignacego Jana Paderewskiego. Jest propozycja, która pojawia się w tym projekcie uchwały, aby to popiersie było popiersiem autorstwa Tomasza Węklara, śląskiego artysty, dobrze Państwu już znanego, bowiem jest autorem pomnika Wojciecha Korfantego. Chcielibyśmy też pokazać przy tej okazji, i to jest ten moment, że ja sięgnę do tej reklamówki, którą był uprzejmy przynieść pan dyrektor Jerzy Pietraszek. Dyrektor Jerzy Pietraszek będzie odpowiedzialny za realizację tego przedsięwzięcia. Chcieliśmy Państwu pokazać, jak wygląda miniaturka tego popiersia. Później jest do obejrzenia z bliska. A tak wyglądają jego gliniane odlewy przygotowane przez artystę rzeźbiarza. Chcielibyśmy wobec powyższego, że znamy autora, że ta praca została wykonana, to chcielibyśmy w tej uchwale zrezygnować z konkursu na projekt. Ja przypomnę, że taką możliwość stwarzają nam przepisy uchwały, na podstawie której procedujemy wznoszenie pomników we Wrocławiu. To jest uchwała oczywiście zamiarowa. Jeżeli przyjmiemy dzisiaj tą uchwałę zamiarową, to w styczniu chcielibyśmy do Państwa wrócić już z tą uchwałą zasadniczą. Samo odsłonięcie tego popiersia planujemy wówczas na połowę roku. W momencie też podjęcia tej uchwały zamiarowej my będziemy mogli wszcząć procedurę, w wyniku której dostaniemy taki projekt wykonawczy. Wówczas także poznamy ostateczną wycenę tej pracy. Bardzo Państwu dziękuję i proszę o przyjęcie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Proszę bardzo o opinię klubów, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna. Klub radnych Rafała Dudkiewicza. Z entuzjazmem pozytywna. Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Bardzo proszę o opinię Komisji Statutowej. Komisja Kultury i Nauki z entuzjazmem jednogłośnie pozytywna. Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli. Pozytywna. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury. Opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan przewodniczący Jacek Osowski.
Szanowni Państwo, jest to naprawdę piękna rzeźba, muszę powiedzieć. Robi od razu świetne wrażenie. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli pan dyrektor będzie tak miły i zostawi nam tę miniaturkę na stulecie na sali Rady Miejskiej w którymś ładnym miejscu, żebyśmy tu mieli Paderewskiego właśnie w 2018 roku, będę bezgranicznie zobowiązany.
Dziękuję bardzo. Pan dyrektor się do tego odniesie, bo może pan dyrektor to pożyczył tylko, czy nie? Już. O, proszę Państwa, moment przekazania miniatury uroczysty. Dziękujemy bardzo i gratuluję. Bardzo dziękuję bardzo za cenną inicjatywę panu przewodniczącemu. Bardzo proszę, pan Damian Mrozek.
chciałem woli ścisłości, jeżeli dobrze pamiętam, to tak już jako ciekawostka, drugi koncert Ignacego Paderewskiego nie odbył się w tej hali, ale w hali, na której jest, stoi obecnie Teatr Polski, czyli tutaj ulica Bogusławskiego, to tak mówię jako przy okazji, bo to był drugi koncert był w innej hali. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przy okazji tutaj różne szczegóły historyczne się pojawiają i bardzo dobrze. Nie widzę, proszę Państwa, więcej zgłoszeń. Wobec tego, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druk numer 1205, łamane przez 17, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 36 osób za, przeciw 0, nikt się nie wstrzymał, jednogłośnie pozytywnie. I proszę Państwa, kolejny projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Wrocławia, druk numer 1190. Proszę Panie Dyrektorze.
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, i schodzimy znowu na ziemię. Projekt zmiany w istocie załącznika do naszej uchwały w sprawie pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Wrocławia. Dom Leków przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego zrezygnował z świadczenia usług farmaceutycznych w systemie całotygodniowym, a także w porze nocnej. Wobec tego, po zasięgnięciu opinii Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, jesteśmy zobowiązani zmienić załącznik poprzez wykreślenie tego podmiotu ze świadczenia usług farmaceutycznych w systemie całotygodniowym, a także w porze nocnej, o co Państwa proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Proszę o opinię klubów, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Apteki. Pozytywna. Klub Radnych Rafała Dudkiewicza. Pozytywna. Klub Radnych Nowoczesnej. Komisja Statutowa. Bez uwag Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Jednogłośnie pozytywna. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego głosujemy. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały druk nr 1190, łamane przez 17, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik głosowania. Za 36 osób, jednogłośnie pozytywnie. I bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, a teraz wystąpi przed nami Pani Agnieszka Cybulska-Małycha. Zapraszamy serdecznie Panią Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju. A projekt uchwały to program ochrony środowiska dla Wrocławia na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025, druk nr 1210, łamane przez 17. Bardzo proszę Pani Dyrektor.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Program ochrony środowiska w okresie od 2016 do 2020 roku z perspektywą do 2025 po pierwsze wynika z obowiązku prawnego zawartego w ustawie Prawo ochrony środowiska, ale także wynika z konieczności przygotowywania materiałów strategicznych na potrzeby między innymi aplikowania o środki unijne, zarówno w perspektywie tego okresu programowania, jak i również aplikowania chociażby o środki horyzontalne. Prace nad programem ochrony środowiska rozpoczęte zostały w 2016 roku zgodnie z wytycznymi ministra środowiska, który zawarł bardzo szczegółowe wymogi dotyczące tego, w jaki sposób mają być prezentowane dane, a także z jakimi dokumentami strategicznymi, zarówno na szczeblu krajowym, jak i wojewódzkim, mają być zgodne. Dosyć długo trwała procedura konsultowania zarówno społecznego, jak i instytucjonalnego programu, bowiem dwukrotnie został on przedłożony do publicznego wglądu. Uzyskał również pozytywne opinie sanepidu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Marszałka. W ramach konsultacji społecznych oraz udostępnienia informacji o środowisku zostało zebranych ponad 30 uwag, z czego większość były to uwagi instytucjonalne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wszystkie te uwagi zostały uwzględnione i treść programu ochrony środowiska w zakresie wartości danych w poszczególnych obszarach zainteresowania jest zgodny. Dwie uwagi nie zostały uwzględnione ze względu na kolizję kompetencyjną pomiędzy wnioskowaną uwagą a możliwościami autora programu, czyli prezydenta, w zakresie informacji dotyczącej i tutaj konkretnie stanu rzeki cieku Ługowina. Musieliśmy odrzucić te dwie uwagi, ponieważ Rada Osiedla Maślice miała wątpliwości co do określenia zarówno stanu potencjału ekologicznego rzeki cieku Ługowina, jak i perspektywy i zagrożeń związanych z osiąganiem celów środowiskowych. Informacje dotyczące stanu ekologicznego jako umiarkowanego oraz niezagrożonego osiągnięcia celu środowiskowego zostały wzięte wprost z danych określonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który ma kompetencje do określania jakości wód. Z tego względu uwagi nie mogły zostać uwzględnione, natomiast fakt nieuwzględnienia uwag zgodnie z procedurą został przedstawiony w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, jak tego wymaga procedura. W kwestiach związanych ogólnie z obszarami zainteresowania i regulacji programu, to jest, zarówno są to obszary horyzontalne, czyli adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania ekologiczne i edukacyjne oraz monitoring środowiska. Natomiast w zakresie obszarów, komponentów środowiskowych, którymi się program zajmuje, to jest również adaptacja do zmian klimatu, jakość, gospodarowanie wodami oraz gospodarka wodno-ściekowa, gleba, gospodarowanie odpadami, jakość powietrza, zagrożenia hałasem, pole elektromagnetyczne oraz edukacja ekologiczna. W ramach tych poszczególnych obszarów są określone cele oraz mierniki, z którymi zostali Państwo już zapoznani podczas posiedzeń komisji oraz w dokumencie. Powiem tylko, że długotrwały proces procedowania i konsultowania tego dokumentu mógł wzbudzać się pytania dotyczące między innymi spójności dzisiejszej naszej wiedzy i działań związanych z ochroną środowiska w odniesieniu do danych, które są zawarte w samym programie. Niemniej jednak wytyczne ministra środowiska precyzowały, na kiedy i w jakiej formie mają być przedstawiane dane, również o charakterze finansowym, i stąd dzisiaj, pracując tak naprawdę nad budżetem na rok 2018 i lata kolejne, mamy już dużo bardziej aktualną informację o planowanych nakładach na komponenty środowiskowe. Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie programu.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Bardzo proszę o opinię klubową. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Bez opinii. Klub Radnych Rafała Dudkiewicza. Bardzo proszę, pani Urszula Wanat w imieniu klubu.
Dziękuję. Jednym z praw przysługujących człowiekowi jest prawo do życia w czystym środowisku. Dbanie o to środowisko należy między innymi do obowiązków władz publicznych. Aby można było to realizować, jest do tego potrzebny niezbędny dokument wytyczający kierunki działania. Takim dokumentem jest właśnie program ochrony środowiska na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku. Są w nim zawarte cele i kierunki polityki ekologicznej. W dokumencie tym znajduje się opis aktualnego stanu środowiska i działania zmierzające do poprawy jego obecnego stanu. Jest to bardzo interesujący dokument, który jest niezbędny przy ubieganiu się o fundusze celowe. Klub Radnych Rafała Dudkiewicza opiniuje pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja statutowa. Bez uwag. Komisja budżetu i finansów. Jednogłośnie pozytywna. Komisja komunikacji i ochrony środowiska. Bardzo proszę, w imieniu komisji pan Jan Chmielewski.
Tu i dyskusji. Opinia komisji komunikacji i ochrony środowiska jest jednogłośnie pozytywna.
Jednogłośnie. Czy w imieniu, dziękuję bardzo, w imieniu jakiejś komisji lub w swoim własnym ktoś chciałby zabrać głos? Pan Marcin Krzyżanowski, proszę bardzo.
Tak. Szanowni Państwo Radni, chciałem zwrócić uwagę podczas głosowania na kilka aspektów, które mogą być istotne dla was i pewnie dla waszych wyborców też. Pierwsza rzecz, na którą chciałem państwu zwrócić uwagę, to są zapisy na stronie 142 tego dokumentu. Zacytuję je państwu, bo tutaj z panem dyrektor już dyskutowaliśmy na komisjach, co to może oznaczać. A więc mamy w punkcie dotyczącym gospodarki odpadami taki zapis jak ponowne wykorzystanie odpadów nadających się do odzysku, w tym wykorzystanie energetyczne. No to, szanowni państwo, wiecie państwo, to doskonale może oznaczać, to może oznaczać, że z jednym z działań jest instalacja cieplna, która będzie przetwarzać odpady, przez niektórych zwana również spalarnią. No i pytanie jest takie, jak ma się ten dokument i te, no, strategiczny dokument z deklaracjami prezydenta, że takiej inwestycji we Wrocławiu się nie planuje. To w formie może pytania. No i teraz jeszcze moglibyśmy tutaj przejść na stronę 160 tego dokumentu. Tutaj zaczęła już pani dyrektor o tym mówić. Właśnie, że ten program no nijak ma się do tego budżetu. I teraz zaraz może spróbujemy sobie odpowiedzieć, z czego to się bierze. Bo na stronie 160, jeśli chodzi o zaangażowanie finansowe na likwidację pieców opalanych węglem, założonych zostało 5 milionów złotych. Ale jest jeszcze jedna konsekwencja tego, jakby, która pokazuje ten program dla mnie akurat w niekorzystnym świetle, bo przy takich nakładach finansowych na ten cel, plus oczywiście jeszcze jest termomodernizacja, zakłada się wskaźniki, które z kolei znajdują się na stronie 168, że ten program przyczyni się do tego, że za chwilę nie będziemy mieli przekroczeń, tak? Więc pytanie, jak był tworzony ten program, że przy takich nakładach, w takiej wysokości, przy takich działaniach doprowadzi on nas do tego, że w 2020, czy tam w perspektywie plus 5 lat, będzie możliwe ograniczenie pyłu zawieszonego 2,5 i 10 oraz benzopirenu, że nie będziemy mieli tych przekroczeń. No moim zdaniem ten program jest i akurat w tym kontekście jest stworzony totalnie życzeniowo, bym powiedział marzycielsko, no bo to nie jest możliwe. Biorąc pod uwagę te ekspertyzy, między innymi profesora Złoździaka, no to nie jest możliwe, więc jak można było przy takich nakładach założyć osiągnięcie tego celu? No fajnie by było, żeby było to możliwe, ale to po prostu jest niemożliwe. No i pytanie drugie, ile ten program kosztował, ile kosztował stworzenie tego programu? No i to. Aha, i teraz już chciałem sobie w zasadzie samemu odpowiedzieć na pytanie, które zadałem. No bo skąd się bierze to, że ten program zakłada 5 milionów złotych? Kiedy on powstawał, panie dyrektorze? Od 2016 roku. Jeszcze były konsultacje, pewnie można było go zmienić. Generalnie to pokazuje tylko jedną rzecz, że ten problem smogu, on nie był tak naprawdę dostrzegany i nie był uznawany jako priorytetowy. Bo jeśli by tak było, to by w tym programie znalazło się więcej pieniędzy na ten cel, a równolegle w tych innych wszystkich pokrewnych dokumentach też by się to znalazło. Jeżeli tego nie ma, no to znaczy, że to nie było zauważane przez prezydenta Wrocławia, nie był zauważany ten problem, a to, co się teraz dzieje, jest po prostu wynikiem nacisku i dyskusji, które są. Dopiero po tych kilku latach mówienia o tym, jakieś zmiany następują, ale wydaje mi się, że to są ciągle niewystarczające. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Piotr Maryński.
Szanowni państwo, ja także będę miał problem z poparciem tego projektu, ponieważ od razu przechodzę do kwestii związanych z powietrzem de facto, czyli tak naprawdę z problemem, którym nasze miasto się w tej akurat materii najbardziej zmaga i ma największe problemy. Proszę państwa, są postawione jakby dwa cele długoterminowe do roku 2025. Jeden cel to jest trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez likwidowanie starych urządzeń grzewczych, prawda? I tutaj mamy przykładowe kierunki działań, 5 sztuk, to jest strona 143 i na te pięć pozycji to tak, dwie pozycje to są szykany. Kontrola gospodarstw domowych, czyli to, co robimy, nic nowego. Kontrola pojazdów samochodowych pod względem emisji spalin. Proszę państwa, no znowu jakaś tutaj widzę niekonsekwencje. Cały czas słyszę, że kwestia związana z emisją spalin przez samochody, to w ogóle nie ma się co zajmować, prawda? Ale w programie jest, czyli jednak jest. Kolejny punkt to jest wdrażanie działań naprawczych zawartych w programie ochrony powietrza. Program ochrony powietrza, no to jest kierunek działań, to jest program, który istnieje. Monitoring jakości powietrza, z którego de facto nic nie wynika, ponieważ no, mamy go i to jest działanie, które nie jest żadnym działaniem do roku 2020, w mojej ocenie, bo ono jest wykonane. No i w końcu wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez podmioty gospodarcze. Czyli czekamy, aż podmioty gospodarcze zrobią to, co może miasto zrobić. A pytam się, proszę Państwa, dlaczego tutaj w tej sekcji, przykładowych kierunków działań, podkreślam, nie jest promowanie wykorzystania komunikacji miejskiej w celu zmniejszenia ilości spalin samochodowych. Da? Dlaczego w tej sekcji nie ma programu wsparcia od wykorzystania urządzeń, które wykorzystują odnawialne źródła energii? Nie wiem, programu kolektorowego, programu, że tak powiem, finansującego urządzenia fotowoltaiczne. Także nie rozumiem tego. Szykany, a brak propozycji konstruktywnych. I teraz przechodząc do kolejnego celu długoterminowego, czyli wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. To z przyjemnością, proszę Państwa, tutaj odnajduję zwrócenie uwagi na tą materię, którą się od wielu lat zajmuję, która jest mi bliska. I proszę Państwa, żałuję, że to się nie znalazło w pierwszej części, o której wspominałem. Ale proszę Państwa, z kolei tutaj no mam poważny problem i nie mogę ręki podnieść za tymi sformułowaniami. Będę odczytywał. Tutaj. Rozwój energetyki odnawialnej przy uwzględnieniu uwarunkowań związanych z potencjałem i istniejącymi ograniczeniami rozwoju poszczególnych rodzajów źródeł energii odnawialnej. Zgoda. Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zgoda. Wykorzystanie odnawialnych, niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym budowa małych i mikroźródeł energii. Niezgoda. Nie można zbudować źródeł energii, ponieważ źródło energii to jest słońce, woda, wiatr i energia ziemi. Czyli nie wyobrażam sobie, że do 2020 roku jakieś nowe źródło energii zbudujemy. I proszę Państwa, tak, przykładowe kierunki działań do roku 2020. Zwiększenie udziału rozproszonych źródeł odnawialnych. Znowu, tych źródeł nie da się rozproszyć, można rozproszyć urządzenia, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Punkt 2. Wspieranie działań w zakresie budowy i korzystania odnawialnych źródeł energii. No, proszę Państwa, zbudować źródło energii, no na razie nam się to nie udało, przyroda jest lepsza, słońce, woda, wiatr, geotermia, czyli energia ziemi. Punkt numer 3. Organizowanie kampanii edukacyjnych dla mieszkańców oraz administracji związanych z problematyką OZE. Zgoda. Zwiększenie odzysku energii z odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska. Widzę, mój przedmówca, który zwrócił uwagę na ten temat. Otwieramy tutaj ścieżkę do spalarni odpadów na terenie miasta Wrocławia, proszę Państwa. I nie zaklinajmy rzeczywistości, że tak nie jest. Tak jest. I teraz od razu z góry uprzedzam kwestie związane z tym, że to po prostu merytorycznie, no nie mogę się po prostu jako człowiek, który się tym zajmuje, podpisać się pod tym, co jest no merytorycznie nie do przyjęcia. I powiem tak, niestety działam w tym środowisku, działam także w jednej organizacji społecznej, nikt się nie zwracał chociażby o to, żeby zaprosić, skonsultować w jakiś sposób i tak dalej. Także są też środowiska, które tym się zajmują, warto na przyszłość też sięgnąć tam po prostu po opinię. Mówię, bardzo się cieszę, że ten temat jest poruszony, ale no niestety no, za tym dokumentem nie mogę zagłosować za. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Krzysztof Szczerba.
Dziękuję za głos. Pani dyrektor, ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie, czy miasto zamierza budować spalarnię odpadów albo elektrociepłownię lub inną instalację, która będzie zużywać energię powstającą w wyniku spalania odpadów? I po drugie, czy ten program ochrony środowiska, nad którym teraz debatujemy, umożliwia budowę tego typu instalacji? A trzecie pytanie dotyczy zgoła innego tematu. Mamy we Wrocławiu samochody elektryczne, mamy buspasy, po których te samochody elektryczne mogą jeździć. Tu proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, bo może nie znam tak dobrze tego programu. Wydaje mi się, że to nie dotyczy samochodów hybrydowych. I pytanie, czy jeżeli nie dotyczy, to czy według Pani byłoby zasadne, żeby również samochody hybrydowe włączyć tutaj w te uprawnienia na buspasach? Jakie są ewentualnie tutaj przesłanki, aby tak nie było lub aby tak było? Wydaje mi się, że w Krakowie istnieje coś takiego jak właśnie dopuszczenie samochodów hybrydowych do ruchu po buspasach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Mirosław Lach.
Dyrektor, ja szczególnie jedno pytanie, które tam zadał kolega przede mną. Czy ten dokument umożliwia budowanie spalarni odpadów przemysłowych czy też komunalnych? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jan Chmielewski, proszę.
Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, żebyśmy wrócili do problemu. Skąd myśmy się tym smogiem zajęli? W maju 2004 roku zniknęło pojęcie polskie standardy węgla opałowego. I żadne siły polityczne po prostu się tym nie zajęły. Zajmowały się tylko instytuty, placówki naukowe. I gdyby media nie poruszyły tego problemu w 2012-2013 roku, to by dzisiaj tak intensywnie nikt się tym nie zajmował. A to, że zajmowano się problemami na przykład pieców w mieście, kiedyś tutaj pan dyrektor Adamski, pan prezes Adamski mówił, że mieliśmy przeszło 60 tysięcy pieców, 80, a w tej chwili z tego co wiem mamy 30 tysięcy, w tym 21 tysięcy to jest komunalnych, tam czyli około 10. I problem jest taki, że jeżeli będziemy, lekko przeszło 2 tysiące pieców przez 5 lat eliminować, to dojdziemy do takiej sytuacji, które specjaliści mówią, oczywiście chodzi tutaj o te skupiska śródmiejskie, że praktycznie będziemy spełniać normę, ale chcemy jeszcze głębiej pójść, do prezydent swoim, który w wystąpieniu wyraźnie powiedział, że chcemy się dostosować w okresie 10-letnim całkowicie, rezygnując właśnie z tego typu pieców, co oczywiście tutaj nie jest proste. Więc pierwszą przyczynę trzeba te piece likwidować, to się likwiduje. I było też powiedziane wyraźnie, że ile będzie zgłoszeń na te piece, pieniądze się znajdą. To było jasno i wielokrotnie powtarzane i oczywiście państwo wolą tego nie pamiętać. A teraz jeżeli chodzi o włączenie komunikacji zbiorowej, to tu nie tylko chodzi powiedzmy o to, żeby ona była tania, bezpłatna i tak dalej, ale przede wszystkim no, to, co kupujemy jest Euro 6, to jest pierwsza rzecz, a dla indywidualnych samochodów inne miasta już dawno to zrobiły. Strefy A, B, C, niektórych po prostu nie wpuszczają samochodów do centrum miast i już w związku z tym no, ten problem jest dość złożony. Oczywiście w Polsce on się wiąże też z kontrolą pojazdów, bo jak gdzieś tutaj wyczytałem w prasie, 10% a takiej fachowej, to oblicza się, że we Wrocławiu jakbyśmy tylko usunęli, znaczy wadliwą instalację ma 10% samochodów tak naprawdę, mówią, i to już by dało dość spory efekt. Przemysł oczywiście tu jest 12%, więc te działania muszą być rozłożone, ale one nie można powiedzieć, że się nie wzięły znikąd. No, świat polityczny nagle zawył, bo po prostu, bo się media podniosły ten problem. I słusznie, trzeba zdrowie i życie szanować, ale tutaj te działania są i jeżeli po prostu będzie realizowana uchwała antysmogowa właśnie województwa, samorządu województwa dolnośląskiego, to tutaj jest duża zgoda, tylko różnica była, żeby wydłużyć nam okres z 8 lat do 10, do pełnego dostosowania się. A w 2022 roku mamy szansę spełnić normę. Co zresztą w materiałach można przeczytać, że już w tej chwili we Wrocławiu jest zdecydowanie mniej dni z przekroczoną normą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sebastian Lorenz, proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, może najpierw odniosę się do wypowiedzi kolegi Jana Chmielewskiego. Czy zapewne jest tak, że ilość pieców we Wrocławiu zmalała, natomiast sytuacja, o której wspominałem dzisiaj w wystąpieniu budżetowym, czyli budowa przez miasto 3 pieców, o których ja się dowiedziałem, kaflowych, opalanych węglem, jest kompromitacją starań Wrocławia o zieloną stolicę Europy i kompromitacją dla tych wszystkich zapowiedzi prezydenta w sprawie poprawy jakości powietrza. W naszym mieście Wrocławiu, w którym, przypomnę, w ubiegłym roku były dni z przekroczeniem normy rzędu 1500%, nie powinien powstać literalnie ani jeden piec finansowany przez gminę Wrocław, a to się dzieje. Ja mam adres, mogę podać, mogę go udostępnić, to jest, przecież ja sobie tego z palca nie wyssałem. Jeśli chodzi natomiast o opresyjność, o której mówił kolega Maryński, to znaczy nie możemy chronić środowiska bez elementu opresyjnego. Akurat tu jestem zwolennikiem takiego działania, szczególnie w odniesieniu do osób, które korzystają z samochodów na przykład z wyciętymi filtrami DPF, w szczególności do na przykład pojazdów komunikacji zbiorowej, które wydzielają ogromne ilości szkodliwych substancji spalające paliwo dieslowskie w swoich silnikach. Problem z przekroczeniami norm mamy oczywiście zimą, ale latem również zdarzają się dni, kiedy te poziomy sięgają no, takich, powiedziałbym, niebezpiecznych, może nie krytycznych, ale niebezpiecznych wartości. a jest to wywołane właśnie przez to, że przez całe lata mieliśmy dopuszczenie, takie przyzwolenie społeczne na gmeranie przy samochodach, na dopuszczanie różnego rodzaju pojazdów, no delikatnie mówiąc, niesprawnych technicznie do ruchu. Dzisiaj jednym z istotnych zadań gminy jest taka kontrola stacji kontroli pojazdów, aby żaden samochód, żaden wrak, który truje nas, truje nasze dzieci, truje naszych seniorów na ulicę Wrocławia po prostu nie wyjechał. I nie możemy tego typu działań tłumaczyć ubóstwem, ubóstwem energetycznym, ubóstwem takim, śmakim czy owakim, ponieważ ktoś, kto jest ubogi energetycznie, wymaga wsparcia, a nie przyzwolenia na trucie siebie i na trucie swojego otoczenia. Także jeśli chodzi o element opresyjny, to pani dyrektor, mam nadzieję, że on zostanie wręcz wzmocniony i że kontrole w zakresie chociażby emisji spalin przez pojazdy, kontrole w zakresie podłączeń, nielegalnych podłączeń kanalizacji szamba do kanalizacji burzowej będą jeszcze intensywniej w naszym mieście prowadzone, bo wiem, że swego czasu też był z tym ogromny problem. Proszę Państwa, to wszystko rzutuje w efekcie na jakość życia naszego i wpływa na nasze otoczenie, na nasze zdrowie, na zdrowie naszych dzieci. Więc mówienie tu dzisiaj o, bo tak słyszałem od kolegów z sejmiku, o zbyt ostrej wersji uchwały województwa dolnośląskiego, konieczności liberalizacji, to są, przepraszam, powiem brutalnie wprost, to są bzdury wyssane z palca. Spalanie wszelkich paliw stałych, węgla i kiepskiej jakości, miałów, mułów, nawet spalanie drewna niestety powoduje emisję szkodliwych substancji do środowiska. Nie możemy myśleć tutaj o liberalizacji w takim zakresie, w jakim proponuje ta łagodniejsza forma uchwały sejmikowej, ponieważ działamy wprost na swoją szkodę, na swoją niekorzyść. Należy to przemyśleć. Ja powiem jeszcze tylko na koniec tyle. Pani profesor Chybicka, jako kierownik Kliniki Onkologii Dziecięcej, wielokrotnie ostatnio wspominała o drastycznym wzroście ilości dzieci z wykrytym nowotworem. Przy zmniejszonej populacji, znacząco zmniejszonej populacji, bodajże 1/3 z tego, co w latach 80., dzisiaj mamy porównywalną liczbę nowotworów diagnozowanych u dzieci. To jest, proszę Państwa, sytuacja alarmująca, drastyczna. Musimy zrobić wszystko, żeby tego uniknąć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Robert Pieńkowski.
Nie będę się powtarzał z tych pytań, które już padły, natomiast jedno pytanie takie zasadnicze. W związku z tym, że w zasobach komunalnych, tutaj wspominał Jan Chmielewski o tym, no jest ponad 20 tysięcy, no już archaicznych, można powiedzieć, według wymogów uchwał antysmogowych, które być może staną przyjęte. Kiedy ostatni piec właśnie najstarszych typów, który zatruwa środowisko, jest szkodliwy dla zdrowia, w zasobach komunalnych przestanie truć? Kiedy, czy jest ta perspektywa, czy jest to rok 2025, czy też okej, okay, ale usłyszmy to z ust pani dyrektor.
Dziękuję bardzo. Pan Marcin Krzyżanowski, bardzo proszę, ad vocem.
Bo tutaj mieliśmy trochę o historii, że tam w 2012 roku ten temat się pojawił. Ja tylko chciałem przypomnieć taką kulminację we Wrocławiu, kiedy ten temat tak naprawdę wybrzmiał. To było wówczas, gdy prezydent zaproponował uchwałę z opłatą klimatyczną. To wtedy ta bańka wybuchła. Nie wiem, czy to Państwo pamiętacie, ale jeszcze tylko chciałem krótko odnieść się do tego, co mówił radny Chmielewski. To znaczy tak, rozporządzenie na poziomie rządowym dotyczące kotłów jest już przygotowane. Projekt dotyczący certyfikacji węgla też już jest. Dodatkowe pieniądze na walkę ze smogiem też zostały przekazane z opłaty recyklingowej. Także no, trochę rzeczy się dzieje. No taka prawda jest, panie przewodniczący.
Słuchajcie. Dziękuję bardzo. I pan Piotr Mariński również w trybie ad vocem, proszę.
Tutaj pana przewodniczącego Chmielewskiego także, ja powiem, proszę państwa, zwróćcie państwo uwagę, to co, jak powiem, pan radny zdemaskował intencję, kwestia, czyli tak, kontrolujemy pojazdy, oprócz tego, że stacje kontroli, to dalej pojazdy, a to jest preludium do tego, że wprowadzamy strefy zakazu wjazdu z określonymi parametrami spalin. I teraz kwestia dotycząca wypowiedzi radnego Lorenca. Ja powiem tak, ja nie chcę absolutnie negować sensu kontroli i tak dalej i szykan, tylko wyważmy szykana versus, że tak powiem, opcje pozytywne i programy pozytywne. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, to też radny Lorenc zwrócił na to uwagę. Proszę Państwa, też zwrócę na to uwagę. Odpady to nic innego jak także paliwo stałe i także węglowodory. To jest nic innego jak ropa czy węgiel.
Dziękuję bardzo, panie Zosner.
Ja najpierw złożę wniosek o zamknięcie dyskusji i parę słów powiem, dobrze? Moje głosowanie zależy od odpowiedzi pani dyrektor, jakie pani udzieli odpowiedzi, prawda? Bo ja jestem w takim klubie, że można samodzielnie jeszcze myśleć i cieszę się, że jestem w takim klubie. Natomiast mam odpowiedzi tutaj do tutaj w sensie kolegów i koleżanek. Ja przeciwieństwie do niektórych tutaj bardziej praktycznie zajmuję się na przykład programem Kawka, promując go wśród mieszkańców. I powiem, że on się niesamowicie rozwija, ten program, i to trzeba stwierdzić jednogłośnie, jednoznacznie, dlatego że to widać po prostu na jaka jest ilość zapotrzebowania i tak dalej. W starym budownictwie jest jeden problem, dlatego że przewodów kominowych jest bardzo mało, PGNiG bardzo to szybko robi i prawdopodobnie 5-6 lokatorów będzie miało ogrzewanie gazowe, natomiast pozostali niestety będą czekali, kiedy Fortum ewentualnie coś zrobi. Nie, ale to ci powinien, nie, bo to ci powinien, akurat nie jest w konflikcie z Fortum, bo ja to przerabiam na bieżąco na klatkach, na kamienicach. Natomiast mam tutaj do pana prezydenta, pana Wojtka, taką prośbę, żeby przekazał pani wiceprezydent taką informację. Przychodzą do mnie mieszkańcy, którzy dostają mieszkanie do remontu na koszt własny. I wiecie, co mają zaprogramowane, co mają zrobić? No wiadomo, stolarka i tak dalej, przebudowa pieców. Oczywiście wysyłam ich do Wydziału Ochrony Środowiska, natychmiast ich wysyłam, bo protokół typowania robót już to jest stara sztampa. To zawsze była przebudowa pieców, czyli lub wymiana, prawda? Lepiej by już tego nie robić, żeby od razu szli właśnie w tą Kawkę, żeby oni skorzystali z tej Kawki, kiedy mają mieszkanie do remontu na koszt własny, żeby korzystali z Kawki po prostu. A na dzisiaj powiem tak, byłem dzisiaj w wrocławskich mieszkaniach, załatwiałem sprawę człowieka, który, starsi ludzie, którzy wymienili piec, ale niestety w latach 90., kiedy wymieniali, nie było takiego obowiązku stawiania kwasiaków. Teraz te nowe piece są obowiązkowe, kwasiaki. Kwasiaki plus ta cyrkulacja tam dodatkowo, bo to się zmienia ta technologia. No i jest problem. Rozmawiałem z panią prezes, jestem umówiony na poniedziałek i będę to skutecznie drążył ten temat, celu uzyskania właśnie tym kierunku, żeby iść. Natomiast jeśli chodzi o finanse, ja liczę, że będą większe środki na Kawkę, dlatego że zapotrzebowanie jest, proszę państwa, zapotrzebowanie jest, bo już jest etap wygaszony, wiem, że chyba na początku ma być następny nabór i ludzie już czekają. Ja dowiedziałem się jedno, że ludzie mogą tam czekać, niektórzy, że przyjdą w namiotach, będą mieszkali, bo decyduje nie tylko zgłoszenie, tylko decyduje godzina zgłoszenia, dzień i godzina zgłoszenia. A jest już takie zainteresowanie, że na dzień i godzinę już ludzie czekają. Proszę mi wierzyć, bo ja mówię to z praktyki, a nie z jakiejś amatorszczyzny. Dziękuję uprzejmie i podtrzymuję swój wniosek.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Wobec tego pan Jerzy Sznerk się znalazł jedyny, który panią dyrektor na Kawkę zaprosił. To mi się podoba. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę pani dyrektor o odniesienie się do głosów, które padły w dyskusji, i pan prezydent, bardzo proszę również.
Szanowni Państwo, odnosząc się troszeczkę zbiorczo do pytań, które mają charakter powtarzalny, przede wszystkim wyjaśnię jedną rzecz. Program ochrony środowiska jest dokumentem strategicznym, nie jest aktem prawa miejscowego. W związku z czym przy zapewnieniu wymaganej przez Ministerstwo Środowiska zgodności z obowiązującymi w 2016 roku dokumentami, takimi jak m.in. studium na uwarunkowań, planowania i uwarunkowań przestrzennych, w zgodzie wprowadził możliwość. Nie jest to dokument, który w żaden sposób ani lokuje, ani jest elementem procedury, czy też uzgadniania ewentualnego lokalizowania możliwości spalania, czy też współspalania odpadów. I to byłaby odpowiedź na pytania kilku, tak naprawdę kilkorga z Państwa. Finansowanie i wskaźniki. Fakt jest taki, że w momencie, kiedy zbierane były dane na potrzeby przygotowania projektu, dokumentu, czyli w ubiegłym roku, mogła być informacja dotycząca zakontraktowanych środków na 2018 rok wynikających z Kawki 2 i 3 na 2018 rok. Natomiast nie zmienia to faktu, że ten dokument nie będzie za każdym razem nadążał ze zmianami budżetowymi, jakie są wprowadzane między innymi odpowiadając na zapotrzebowanie związane z walką o jakość powietrza, i lepiej by było, żebyśmy budżetowo byli szybsi, niż żeby wstrzymywać się z decyzjami do uzyskiwania zgodności z takim programem jak program ochrony środowiska. ustawodawca na swój sposób przewidział taką sytuację poprzez nałożenie na nas obowiązku raportowania w okresie cyklicznym co 2 lata sposobu realizacji tego projektu i programu i w związku z tym w przyszłym roku znajdzie się aktualna informacja o zabezpieczonych na wymianę bądź też całkowitą eliminację w zasadzie węglowych źródeł ciepła i tam na datę obowiązywania tego dokumentu będzie informacja aktualna dotycząca zabezpieczonych środków w budżecie. To byłaby odpowiedź na pytania dotyczące finansowania. Spalarnia. Odnawialne źródła energii. Rzeczywiście program na swój sposób, na całe szczęście również nie nadąża tak naprawdę za wzrostem zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Język, który się pojawił w programie, paradoksalnie odpowiada wytycznym ministra środowiska, który wprost napisał, że słownictwo wykorzystane w programie ma być bardzo zrozumiałe i proste dla odbiorcy, w związku z czym może wkradły się rzeczywiście skróty myślowe związane z źródłem i z instalacją. Jak najbardziej my ten mechanizm rozumiemy, natomiast potocznie utarło się utożsamiać instalację ze źródłem, w związku z czym stąd się pewnie też ten skrót myślowy po prostu pojawił. Wzrastające zainteresowanie zarówno mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, o których nas informuje Tauron Dystrybucja, jak i wymieniane również w ramach projektu Kawka istniejące źródła ciepła na instalacje z odnawialnych źródeł ciepła. To jest 20 pomp ciepła do 2016 roku i 5 pieców na biomasę, czyli tak naprawdę ta świadomość i te mechanizmy się zwiększają, więc zarówno doprowadzenie do 15% w 2020 roku, jak i później przewidywana w dokumentach strategicznych zwyżka w okolicach 1% w zależności od rodzaju tego źródła jest możliwa do osiągnięcia. Odpowiadając na pytanie, kiedy ostatni w zasobie piec zostanie usunięty, 28. To jest termin. To jest tak zwany deadline, natomiast realizując konsekwentnie zarówno Kawkę, jak i inne programy, w ramach których kompleksowo modernizując między innymi kamienice i je uciepławniając, mamy nadzieję, że ten moment symboliczny nastąpi wcześniej. Natomiast tym momentem jest rok 2028. Nie wiem. Pojawiło się jeszcze pytanie o hybrydy. Hybrydy są uprzywilejowane w strefach parkowania, natomiast nie są uprzywilejowane w zakresie możliwości korzystania z bus pasów. Jedynie pojazdy w pełni elektryczne są w ten sposób uprzywilejowane. To chyba. No i Kawka. Oczywiście odpowiadam tak, Kawka jak najbardziej, niezależnie od tego, jaki mechanizm finansowy będziemy wykorzystywać do finansowania Kawki. Deklaracja o realizowaniu wsparcia finansowego przy wymianie źródła ciepła jak najbardziej jest ważna i aktualna. Dziękuję.
Dziękuję, pan prezydent, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Szanując państwa czas, podam tylko kilka haseł. Jestem strasznie wzruszony wystąpieniem pana Lorenza, strasznie. I teraz robię dygresję. Rozmawialiśmy o tym, jak zarządzać zasobem mieszkaniowym i stwierdzam całkowicie, że tyle razy, ile zarządów Platformy przedłożyłem ministrowi właściwemu napisaną ustawę o ochronie praw lokatora, która pozwoliłaby nam normalnie tym zasobem zarządzać, a nie mieć 200 milionów długu. Podobnie obecnemu rządowi już 2 razy przedstawiłem taki sam zapis. Efekt jest ten sam. Problem ma samorząd, a nie rząd, to po co tym się zajmować? I to samo dotyczy, proszę państwa, pieców. Pismo sprzed 1,5 roku panie radny, jest zrealizowane pół punktu. Zapowiedziana norma na węgiel, zapowiedziana. Nic więcej, półtora roku. I teraz idąc w tym samym duchu, przeczytam państwu analizę tych ostatnich słynnych zmian dotyczących rejestracji samochodów. Czego brakuje? Brak obowiązku wpisania wyniku badania emisji spalin w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu. Co wystarczy zrobić? Zmienić rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów. Dalej. Wpisać dymomierz, i to jest kuriozum, do wykazu przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz w zakresie legalizacji ponownej, bo inaczej wynik jest niewiarygodny. Wprowadzić obowiązek archiwizowania danych z urządzeń kontrolnych emisji spalin. I tak dalej, tego jest prawie 7 punktów. I to dotyczy tej słynnej zmiany w rozporządzeniu dotyczącym jakości rejestracji samochodów. Nic się nie zmieni. Dalej będą wycinane te wszystkie urządzenia. Proszę państwa, to jest fikcja. Dobra, i tyle. Teraz kolejna rzecz. Kiedy się nic nie mówiło o smogu we Wrocławiu, wymieniliśmy 50 tysięcy pieców. Nic się nie mówiło. 50 tysięcy. Dlaczego? Bo mieszkańcy chcieli. I chwała im za to. I teraz, jeżeli my w tym roku, mówiąc, że mamy tylko 5 milionów na wymianę pieców, ale jednocześnie składając deklarację, że spełnimy każdy wniosek, wymieniliśmy 1750 pieców, a w mieście, gdzie wpisano w budżet 100 milionów złotych, wymieniono 380 pieców. Dlaczego? Bo mieszkańcy nie chcieli. Wyobrażacie sobie, że wchodzicie do mieszkania i burzycie piec? No proszę to zrozumieć. Więc proszę państwa, to, co my mówimy, zrealizujemy każdy wniosek, pozwoli w 2024 roku mieć mniej niż 30 dni w roku z przekroczeniami. I to już jest spełnienie norm europejskich. A w 2028 mają zniknąć piece we Wrocławiu. I bez mieszkańców nie da się tego zrobić. Żadna represja, żadna opresja nie pomoże. Musi być, przepraszam za sformułowanie, ssanie z tamtej strony, a my musimy dać tym ludziom pieniądze i chcemy to zrobić, dofinansowujemy 75% kosztów wymiany pieców. Proszę państwa, jeszcze jedna uwaga, z którą chciałem się z państwem podzielić. Naprawdę trzeba się troszczyć o powietrze. Trzeba to robić, trzeba kontrolować. Tylko nie zastępujmy realnego działania zwykłym, bezsensownym gadaniem. Naprawdę, bo proszę sobie samemu, jak tu siedzicie wszyscy, z każdej strony politycznej, zadać pytanie, gdzieście byli przez ostatnie 10 lat? Przepraszam, trochę emocji. Będziemy te piece wymieniać. Bardzo dziękuję za to konstruktywne podejście, koledze. Naprawdę dziękuję. I jak wymienimy 2,5 tysiąca pieców rocznie, a jest na to szansa, w 2024 spełniamy wszystkie normy, a w 2028 znikają wszystkie piece we Wrocławiu. I tego należy się trzymać. Ja z tego rezygnuję, całe obowiązki swoje przekazałem do departamentu, do Zielonego Departamentu. Życzę im sukcesów, ale będę we wszystkim wspierał. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, szanowni państwo.
Kopcące autobusy, no dobrze, żeby nie zajmować za dużo czasu. Proszę państwa, w ostatnich 3 miesiącach kupiliśmy 150 nowych autobusów i teraz proszę mnie zrozumieć. Jak ja robię przetarg na autobusy, to ja muszę kupić autobus spełniający wszystkie normy ochrony środowiska. Euro 6 spełnia wszystkie normy ochrony środowiska. To jakim prawem mam zapłacić 2,5 miliona za autobus elektryczny, skoro mogę mieć za 1,5 miliona autobus, który spełnia wszystkie normy? I teraz jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, ja przyjdę na wszystkie komisje. Tylko 3 zdania. NCBR wprowadził program, że za 2 lata Polska ma być znaczącym producentem autobusów elektrycznych. Ja jestem całym sercem za, ale wniosek jest taki, że to, co za 200 miliardów nie udało się Tesli, nie udało się Mercedesowi, polskim firmom uda się w 2 lata. No też bym chciał. Też bym chciał i jestem szczerze za tym. Podpisaliśmy z NCBR-em umowę na 57 autobusów. tak, w pełni elektrycznych. Umowa jest bardzo fajna, bardzo dobrze skonstruowana, z 60-procentowym dofinansowaniem do infrastruktury ładowania autobusów i do ceny zakupu tych autobusów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Taka jest umowa podpisana przez NCBR i przeze mnie osobiście. I dwa tygodnie temu przychodzi pismo z NCBR-u, że oni się chcą z tej umowy wycofać. No ja mówię, zaraz, jak to wycofać? A, jeszcze mi napisali, że jak się nie zgodzę do 17 listopada podpisać aneksu do tej umowy, to nie wezmę udziału w tym programie. Ja mówię, szanowni państwo, ale ja mam wiążącą umowę, ja z wami idę do sądu. Proszę mi za dwa lata dostarczyć 57 autobusów. Co się okazało? Że program jest całkowicie nierealny, że jest całkowicie na papierze, że nie ma firm, które się do tego zgłosiły. Nie, nie, moment. Jestem daleki od polityki. Chciałem mieć 57 elektrycznych autobusów we Wrocławiu. Dalej. Chcąc je załadować przez jedną noc ich akumulatory, idę do Tauronu i mówię, tu i tu potrzebuję ładowarki. Proszę pana, no to ten kabel musiałby być taki. No właśnie. A kto go zakopie? My? No pan. Przecież to pan potrzebuje. Ja mówię, panie, no ale przecież to są setki milionów. No, dokop pan. Więc proszę państwa, jak chcecie posłuchać, możemy zrobić specjalną sesję na temat elektrycznych autobusów, pieców. To są setki problemów powiązanych ze sobą, że co innego artykuł prasowy, co innego wypowiedź polityka, co innego narada w NCBR-ze, co innego narada z udziałem wicepremierów, a co innego życie. I w związku z tym jeszcze raz składam deklarację. Róbmy to, co można. Jak nasi mieszkańcy chcą 2,5 tysiąca piesów wymienić, to naszym obowiązkiem jest im za to zapłacić, bo to jest wspólna korzyść. Nie będą dzieci umierać, naprawdę. I teraz, jeżeli możemy jeździć Euro 6, to kupmy je, bo nie mam elektrycznych autobusów. Wiecie, że zrobiliśmy przetarg na elektryczne autobusy. I deklaracja w folderze jednej z wiodących firm wynosiła 350 km autobus przyjedzie bez ładowania. Jak przyszło złożyć deklarację pod karą umowną, wiecie ile? 26. No i co miałem kupić? Tak? Więc taka jest, takie są realia. Więc tak, kupujmy Euro 6, inwestujmy w tory tramwajowe, bo to jest pewne. I w tramwaje, i już na koniec tylko jedna uwaga. Średnio na jeden kurs w tramwaju jest jedna osoba niepełnosprawna i przepraszam za sformułowanie, półtorej matki z wózkiem z dzieckiem na jeden kurs. I jest 30% niskiej podłogi. I taki tramwaj mam za 3 900 000, a w pełni niskopodłogowy mam za 9 milionów. No jakiego miałem wyboru dokonać? Za 9, nie? No więc proszę mnie zrozumieć i jak człowiek siedzi i ma ten kontrakt podpisać i mieć za 240 razy 4, za 160 milionów 40 tramwajów albo 40 tramwajów za 360 milionów i potem ma mieć na głowie NIK, Regionalną Izbę Obrachunkową, Prokuraturę, CBA i tak dalej, no to słuchajcie, to nie są takie rzeczy, że się mówi, idzie, się podpisuje i się idzie spać do domu. Nie. Później trzeba to podpisać, trzeba uzasadnić i trzeba to obronić. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. I szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druk numer 1210, łamane przez 17, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik głosowania. 24 osoby za, przeciw 4, wstrzymało się 9 osób. Program został przyjęty. Dziękuję bardzo. I teraz, proszę państwa, troszkę oddechu. Ustanowienie pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego w rejonie ulicy Torfowej we Wrocławiu. Bardzo proszę, pani dyrektor. No myślę, że dąb nam chyba pójdzie łatwo, chociaż twarde drzewo.
Wszystkie drzewa.
Jeśli mogłabym poprosić o
bardzo,
przełączenie...
Przepraszam bardzo, pani dyrektor, mam propozycję, jeśli państwo się zgodzicie, żeby pani dyrektor, bo to są, te uchwały są zbieżne, prawda, żeby mówiła wszystkie nasze dęby, dębowe sprawy, a potem już przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. I opinię również wyrazimy do wszystkich.
Niejako w ślad za programem ochrony środowiska, który nakłada również na nas takie zadanie, obejmowanie ochroną prawną zasobów przyrodniczych. Bardzo Państwa proszę o pozytywne zaopiniowanie 4 uchwał, z czego 3 uchwały dotyczą ustanowienia pomnikami przyrody, akurat w tym przypadku 3 dębów zlokalizowanych na Sołtysowicach, na grobli Karłowicko-Rędzińskiej oraz na ulicy Nadbrzeżnej. Mogę pokazać...
Dąb, jaki jest, każdy widzi, podobnie jest z koniem.
O, ale chociaż ilustracyjnie jeden z przykładów.
No ładny jest.
Tak. Dęby te spełniają parametry pozwalające objąć je ochroną prawną. Średni obwód każdego z tych dębów to jest około 500, ponad 500 centymetrów, więc są to naprawdę niezwykle okazałe rzeczywiście drzewa i bardzo proszę w ramach tych trzech wniosków o objęcie ochroną prawną ustanowienia pomnikiem przyrody. 4 przypadek dotyczy niestety zniesienia ochrony prawnej ze względu na bardzo poważne uszkodzenia po wichurze 23 lipca właśnie na grobli karłowickiej. Niestety dąb uległ całkowitemu zniszczeniu ze względu na fakt, iż był to soliter, niestety intensywne wiatry lipcowe no niestety odebrały mu niejako życie. Nie jest to już okaz, który będzie można dendrologicznie do życia przywrócić, w związku z czym zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały o zdjęciu ochrony prawnej dla tego 4 dębu.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Bardzo proszę o opinię do wszystkich projektów uchwał, które pani dyrektor tutaj nam przedstawiła. Bardzo proszę Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Do wszystkich pozytywna. Klub Rafała Dudkiewicza. Do wszystkich pozytywna. Klub Nowoczesnej. Pozytywna. Czy komisja statutowa do tych projektów uchwał ma jakieś uwagi? Nie ma uwag do żadnego z projektów uchwał. Bardzo proszę o opinię teraz komisji. Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska. Do wszystkich. Jednogłośnie pozytywna do wszystkich. Wobec tego, proszę Państwa, przystępujemy do... Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Punkt 1. Dom przypułkowy przy ulicy Torfowej, druk numer 1206, łamane przez 17. Kto z Państwa jest za projektem tej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę wynik. 35 osób za, jednogłośnie opinia pozytywna. Dom teraz, proszę Państwa, na Sołtysowicach. Druk numer 1207, łamane przez 17. Kto z Państwa jest za? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciwnej go zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 35 osób za, jednogłośnie pozytywnie. Proszę Państwa, dom przybułkowy przy ulicy Nadbrzeżnej, druk numer 1208, łamane przez 17. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik głosowania. 36 osób za, jednogłośnie opinia pozytywna. I proszę Państwa, ostatnia z tej serii uchwał dotyczy grobli Karłowicko-Rędzińskiej, druk numer 1209. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik głosowania. 36 osób za, jednogłośnie pozytywnie. Bardzo dziękuję Państwu i ogłaszam przerwę do godziny 16:30, tak? 30, proszę bardzo.